Ale ja nie będę powiedział. Nie kworum mamy?
Tak.
Proszę Państwa, minęła godzina 12.
Punktualność jest cechą samorządu.
Tak jest, czas rozpocząć nasze obrady. Witam serdecznie moje koleżanki, moich kolegów, członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Witam członków Komisji Skarg i Wniosków, no i gości zaproszonych w osobach prezesów, komendantów, dyrektorów wydziałów. Dziś, w dniu dzisiejszym, członków zarządu reprezentuje pan dyrektor Bogusław Zaborowski. Witam pana skarbnika i Krzysiu Wasiluk jako przedstawiciel zarządu. Witam panów serdecznie. Proszę państwa, według listy obecności nasze obrady mają moc prawną. Kworum mamy, za co Państwu dziękuję. Przechodząc do porządku obrad, zadam pytanie, czy są propozycje zmiany dotyczące tego porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma coś do dodania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie pozwólcie Państwo, że przegłosujemy porządek obrad przedstawiony na dzisiejsze obrady, na dzisiejsze posiedzenia. Ja go nie będę odczytywał w całości. Wszyscy Państwo macie na piśmie ten porządek. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest? Obydwie komisje?
Przegłosujemy.
Tak. No, jeszcze tu spytam, żeby formalności stało się. I panią przewodniczącą witam serdecznie. Przepraszam, że nie zauważyłem. Pani Agatko, czy komisję możemy wspólnie głosować?
Komisję opiniują, głosujemy osobno.
Osobno. I teraz już przy porządku obrad?
Nie głosujemy.
Nie głosujemy, nie ma zmian.
Dobrze. Czyli ten porządek zatwierdzamy, jest obowiązujący. Punkt pierwszy mamy poza sobą. Przechodzimy do punktu drugiego, a drugi punkt dotyczy informacji prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. I tu pewnie oddamy głos panu prezesowi. Sprawozdanie mamy przedstawione, a pana prezesa proszę o ewentualny komentarz do tego, coście nam państwo przedstawili. Udzielam panu głosu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, w kwoli ścisłości sam nie przyszedłem na spotkanie komisji. Jest ze mną pani Dagmara Gąb-Korbel, główna księgowa, oraz pani Katarzyna Kęcka. Jest to osoba, która zarządza zespołem pielęgniarskim. Pomyślałem, że to jest taki też moment, że możecie mieć Państwo pytania co do obszaru medycznego oraz szczegółowe pytania dotyczące tematów księgowych i finansowych. Stąd te osoby obecne dzisiaj na sali. Tytułem rozliczenia się z poprzednich komisji chciałbym poinformować, pani Dagmara poinformuje panią radną Chodyko w kwestii pytania dotyczącego, jakie jest rzeczywiste zadłużenie szpitala. Takie pytanie ostatnio padło i odpowiedź na to pytanie pani w dniu dzisiejszym otrzyma. Odpowiedź na to pytanie już przekazałem pani radnej, dotyczące nieubezpieczonych osób oraz ubezpieczonych osób przez OPS. To jest 45, od w 2018 roku mieliśmy 45 osób, które były nieubezpieczone, a później zostały objęte ubezpieczeniem przez OPS, a 10 osób, które tego ubezpieczenia nie uzyskały. Kwota tego ubezpieczenia w przypadku ubezpieczonych przez OPS to jest 323 tysiące złotych. W przypadku nieubezpieczonych to jest 28 590. Kolejna rzecz. Radny Lembas poprosił o informację, jakie jest wykonanie ryczałtu za zeszły rok, jeżeli chodzi o NFZ. Na chwilę obecną to się jeszcze trochę zmieni, ponieważ cały czas NFZ weryfikuje i odpowiada na nasze różne pisma. To jest wykonanie na poziomie 95,49%. Wymagane jest 98%. Jeżeli mogę poprosić Pani Dagmaro o przedstawienie tych wartości, to...
Poproszenia?
Tak, tak, tak. No to może ja tu, ja z przyjemnością stanę, może Pani tutaj podejdzie.
Jest,
tak, dobrze.
Raz, raz.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, udzielam Pani głosu, bardzo proszę.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku, to są dane z bilansu, zadłużenie szpitala wynosiło w obu sferach, zarówno w zobowiązaniach długoterminowych, jak i krótkoterminowych, w sumie 8 641 173 zł 79 groszy. Z tego 4 76 284 zł 27 groszy to są zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych od starostwa. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 4 564 889,52 grosze. Większość z nich to stanowiły zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług, z czego na dzień dzisiejszy, to są dane z dzisiaj rana, zobowiązania te spadły o 2 300 000, były na bieżąco regulowane. Na dzień dzisiejszy nie mamy zobowiązań powyżej 90 dni. Wszystkie zobowiązania staramy się spłacać. Te, które były jakieś tam długoterminowe, są albo objęte naszymi, przepraszam, słowo mi uciekło, mamy porozumienia podpisane wobec takich dostawców, gdzie regulujemy je w jakichś układach ratalnych i one w związku z tym zmieniły status z 90 na krótkoterminowy.
Proszę bardzo.
Ja może uzupełnię. Kwota 1 200 000 do dokapitalizowania spółki przez właściciela posłużyła temu, żeby zmniejszyć tę liczbę zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni. Domówiliśmy się z głównym naszym wierzycielem, firmą DGP, że kwotę zaległości w wysokości 700 tysięcy złotych rozłożymy w 10 równych ratach, czyli przez 10 miesięcy, począwszy od miesiąca marca. Jeżeli mówię coś błędnie, proszę mnie poprawić. To spowodowało, że te płatności się nam trochę rozłożyły w czasie i spadły przeterminowania do 60 dni. Nie mamy przeterminowań powyżej 90 dni, a te przeterminowania stanowią duże zagrożenie dla funkcjonowania spółki. Chcę też, korzystając z okazji, że rozmawiamy o pieniądzach, powiedzieć, że już jest ostateczny rachunek zysków i strat i ten bilans też został przygotowany. Jest to bilans, który zostanie przedstawiony biegłym rewidentom. Na chwilę obecną kwota straty za 2018 rok to jest 2 981 813 zł i 65 groszy. W planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą ta strata miała opiewać na kwotę 3 151 402 zł, czyli różnica jest 169 589 zł. Czyli wykonaliśmy mniejszą stratę niż była zaplanowana na rok 2018. Szanowni Państwo, nie wiem, czy są jakieś pytania co do tego zadłużenia spółki. Jeżeli tak, to może, żeby zamknąć ten temat, iść dalej, to bym może poprosił o te pytania.
Otwieram dyskusję. Słucham Państwa. Kto ma jakieś pytania, uwagi do tych na tą chwilę przedstawionych sytuacji przez Pana Prezesa? Proszę, Panie Tereniu.
Dziękuję. Panie Prezesie, mam takie pytanie, czy Pan Prezes ma pomysł na spłatę tego zadłużenia, w jaki sposób to prawda zrobić i słyszałam właśnie coś, znaczy z mediów o programie naprawczym, nie wiem, czy akurat w tym temacie też będzie to ujęte. Dziękuję.
Tu jeszcze, panie prezesie, po ostatnim wywiadzie pana skarbnika, który mam przed sobą, no również tam właśnie ten program naprawczy jest ujęty. No, chcielibyśmy przy tej okazji również się dowiedzieć, czy on już został złożony do zarządu, czy jest przedstawiony. No, będzie pan łaskaw nam troszkę bliżej tą kwestię naświetlić. Oddaję panu głos.
Dobrze. Nie mam wpływu na to, co kto mówi w mediach i jakie informacje przekazuje. Natomiast ja byłem umówiony z zarządem na to, że przedstawię program optymalizacji kosztów. Nazywamy to programem naprawczym, natomiast nie jest to program w rozumieniu ustawy, zresztą której nie podlegamy. Przedstawiłem informację Radzie Nadzorczej. Pokrótce mogę omówić, czego dotyczy. Te informacje mówią o takich twardych rzeczach, które jesteśmy w stanie zrobić. I już tak naprawdę 95% tych rzeczy się zadziało. Oraz tak zwane, pan Ruciński, dyrektor wykonawczy, mnie poprawił, bo ja sobie napisałem nawet pobożne życzenia, ale propozycje, które nie są zależne od zarządu spółki, tylko są zależne od osób trzecich czy instytucji, z którymi albo się domówimy w jakimś zakresie, albo się nie domówimy. Wszystko zależy od dobrej woli i od możliwości tych podmiotów. Ten program optymalizacji kosztów został przedstawiony Radzie Nadzorczej. Byliśmy też tak umówieni, że wspólnie też wypracujemy różne rozwiązania. To są nasze propozycje. Powiem w tej chwili, że Państwo wiecie o tym, że jest kontraktacja, że te kontrakty w tej chwili niejako staramy się negocjować. Ja celowo wstrzymałem rozmowy negocjacyjne, dopóki nie będę miał informacji takiej, jakiego rzędu pomocy mogę oczekiwać ze strony powiatu, bo wiadomo, że szpital sam nie jest w stanie dźwignąć tego ciężaru i spółka no, jako taka. Ten program optymalizacji kosztu na chwilę obecną dotyka takich kilku obszarów. Pierwszy obszar to są koszty osobowe. Na dzień dzisiejszy, szanowni Państwo, planujemy, że średnio w miesiącu zaoszczędzimy kwotę 51 tysięcy złotych. Większość z tych rzeczy zadzieje się od 1 kwietnia, czyli część etatów wygaśnie i nie przedłużymy tej umowy. Część zostało wypowiedzianych umów przez naszych pracowników i nie będziemy zatrudniali w to miejsce nowych. Część działań to są też nasze działania związane z ograniczaniem liczby łóżek, a w związku z tym też obsady pielęgniarskie. Mam poczucie, że już doszliśmy, jeżeli chodzi o ograniczenie, zresztą w opozycji jestem tutaj do pana skarbnika, ograniczania liczby łóżek doszliśmy już do brzegu, ponieważ organizacyjnie, nawet jak skasujemy łóżka, nie wiem, do jednego, to i tak będzie musiała tam być fizycznie pielęgniarka jakaś, która tego jednego łóżka będzie pilnowała. Między innymi, żeby to Państwu wytłumaczyć, że będzie sobie życzyli, jest tutaj pani Katarzyna, która doskonale może to nam wszystkim objaśnić, dlaczego tak jest, a nie inaczej, i że tych łóżek nie możemy więcej zlikwidować. Ta kwota w roku powinna mieć 621 tysięcy złotych, tak jak mówię. Jest jedna umowa, która będzie wygaśnie w miesiącu maju, ale musimy jeszcze zapłacić 3-miesięczny okres likwidacji stanowiska pracy. Kolejna rzecz to jest rzecz, mianowicie złożyliśmy ofertę na rehabilitację. Wiemy, że szpital w Nowogardzie złożył też podobną ofertę, wyremontował piękny oddział w szpitalu. Z informacji wstępnych, które posiadam, tych pieniędzy trochę więcej jest i raczej szpital nie straci na tym, ale skoro Nowogard będzie miał swoją rehabilitację, bo wszystko na to wskazuje, że dostanie też kontrakt na rehabilitację, zrezygnowaliśmy z punktu, nie składaliśmy oferty do NFZ-u z punktu rehabilitacji w Nowogardzie, który przynosił straty średnio miesięcznie około 1200 zł. Tego tam nie będzie. Kolejna rzecz to, szanowni państwo, zwiększyliśmy od dnia 1 kwietnia, dokonaliśmy analizy cennika naszych usług. Średnio zwiększymy cenę o 10%. Szacuję też, że w porównaniu do roku ubiegłego dynamika sprzedaży usług prywatnych to będzie 110%. To powinno nam dać dodatkową kwotę w budżecie 70 812, czyli 5901 w miesiącu. To oznacza, proszę państwa, też, że jak w przypadku osób zatrudnionych, którym nie przedłużyliśmy umowy o pracę, jak i w przypadku cennika, za 2 miesiące będę musiał się pochylić nad tym i zobaczyć, czy ten balans na linie, a balansuje na linie, balans organizacyjny, czy jest do utrzymania, czy też za chwilę mogę spaść z tej liny i stworzyć jakieś zagrożenie. Po tych 2 miesiącach odpowiem sobie na to pytanie. Jeżeli będzie tak, że spadnę z tej liny, na przykład te ceny, które zaproponowaliśmy, będą nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania przez pacjentów, no będziemy musieli je zweryfikować. To samo się tyczy, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnieniowe. Jeżeli nie będziemy organizacji nie w stanie, na tą chwilę wydaje się, że będziemy w stanie podołać, ale jeżeli nie będziemy w stanie, będziemy musieli podjąć decyzję w tym zakresie. Kolejne inne to są tak zwane pobożne życzenia. Ja, proszę państwa, ja jestem realistą i tak jak mówiłem na którymś posiedzeniu komisji czy rady powiatu, nie chciałem państwu tutaj budować mitu szklanych domów i złotych gór obiecywać, bo to wszystko się wiąże z inwestycjami, na które ja nie mam pieniędzy. Na chwilę obecną nie mam pieniędzy. Mamy całe mnóstwo pomysłów, począwszy od uruchomienia różnych zabiegów urologicznych w szpitalu, kończywszy na zaopatrzeniu pacjentów w sferę onkologiczną i różnego rodzaju z tym związane usługi medyczne. Natomiast o tym na razie nie mówimy, bo to są kwestie inwestycji. Ktoś powie śmieszne 20 tysięcy, 30, ale my jesteśmy na takim etapie, że nawet nie mamy tych 20-30 tysięcy, które musimy zainwestować, bo musimy w tej chwili zainwestować chociażby w kupno kolonoskopu, które nam się rozsypało praktycznie dokumenty, czy urządzeń służących do drobnych zabiegów ginekologicznych, około 30 tysięcy złotych, które też musimy zapłacić, żeby to dalej realizować. Nie chcę mówić o innych rzeczach, bo te rzeczy dotyczą w dużej mierze też właściciela i powiatu, ale też dotyczą tego ZAZ-u, o którym już rozmawialiśmy. Jestem na dzień jutrzejszy z dyrektorem na kolejne spotkanie umówiony. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się zakończą te rozmowy. Wydaje się cały czas, że ta droga jest dobra. Tym bardziej, że bodajże 2 albo 3 tygodnie temu mieliśmy spotkanie z radnymi gminnymi. To była inicjatywa jednego z radnych oraz pani przewodniczącej. Spotkaliśmy się w szpitalu i porozmawialiśmy sobie dosyć długo, bo to spotkanie trwało blisko 3 godziny. I co najważniejsze z tego spotkania? Najważniejsze dla mnie z tego spotkania jest to, że kiedy wszyscy wyszli z sali, to stali na zewnątrz, na podwórku przed szpitalem i dyskutowali o tym, co poruszaliśmy. Więc domniemywam, że ten zardzewiały wózek w postaci współpracy z gminą w jakiś sposób drgnął, został pchnięty. Czy on pojedzie dalej? Tego nie wiem. Myślę, że tutaj duża rola będzie władz powiatu w tym zakresie, ażeby szpital wspomóc w budowaniu tych relacji, ponieważ to jest jedyna słuszna droga w tej chwili, która pozwoliłaby szpitalowi niejako odbić się od dna. Zapewne zapytacie państwo, czy rozważamy zamknięcie jakichś oddziałów. Tak, rozważamy. Mamy cały plan w tym zakresie. Nie podjęliśmy decyzji, czy jakie i czy w ogóle. Ponieważ taka decyzja powinna być podjęta przez zarząd powiatu, między innymi w ustaleniu uwzględniająca czynnik społeczny. Bo ja sobie mogę zamknąć oddział, który przyniesie dla mnie największą korzyść ekonomiczną. Pytanie, czy społeczeństwo to przyjmie, ale na to pytanie to już nie ja powinienem odpowiadać. I to może tyle, jeżeli chodzi o te perspektywy. Jesteśmy umówieni bardzo, bardzo, bardzo mocno dyskutujemy nad tym i zarząd powiatu pochyla czoło w tym zakresie, ma swoje pomysły. Jesteśmy na kolejną rundę umówieni w przyszłą środę w szpitalu, żeby dalej rozmawiać o tym, dokąd zmierzasz w szpitalu, jeżeli tak to mogę określić, ale tak to wygląda i my musimy wypracować wspólny mianownik, bo tak jak powiedziałem, tu nie ma my, to jest nasz szpital i wszyscy musimy się czuć odpowiedzialność. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja czuję odpowiedzialność za ten szpital i w takim kierunku i w takim duchu powinniśmy podążyć. Niestety, Szanowni Państwo, chcę też tu powiedzieć, bo rozmawiamy cały czas o pieniądzach, że na zarządzie powiatu podałem kwotę, jakie to oszczędności rocznie od przyszłego roku już tak naprawdę, miesięcznie, rocznie powinny dać te działania, które podjęliśmy. One nie uwzględniają w ogóle podwyżek dla lekarzy. To też o tym rozmawiałem i ja nie wiem, jak to się zakończy. Mówię uczciwie. Jeżeli chodzi o zespół pielęgniarski, rozmawiamy, myślę, że tu jest pole do popisu. Natomiast jeżeli chodzi o zespół lekarski, nie mam pojęcia, jak się zakończą te rozmowy. Nie mam pojęcia. W tej chwili musiałem podjąć decyzję 3-miesięczną. Jeżeli chodzi o oddział pediatryczny, zmienić warunki zatrudnienia lekarzy po to, żeby ten oddział pediatryczny mógł dalej funkcjonować, ale tylko na 3 miesiące podpisałem z nimi porozumienia do momentu rozstrzygnięcia konkursu, czyli na koniec czerwca. I to samo się tyczy OIOM-u. A co to jest takim jeszcze ciężarem naszym? No warto to powiedzieć. Mówiłem też o tym, że mamy kontrolę NFZ-u. W tej chwili już jesteśmy po kontroli z zakresu funkcjonowania oddziału OIOM w latach 2016-2017 do czerwca. Ta kontrola zarzuciła szpitalowi wiele nieprawidłowości w zakresie wyceny usług medycznych i nadawania tzw. tipsów, punktów. I NFZ kwestionuje to. Z nieoficjalnych informacji wiem, że chodzi o kwotę około 700 tysięcy złotych. 700 tysięcy złotych. Tak. I to jest ta w tym wszystkim bardzo zła wiadomość. Jestem po rozmowach z dyrektorem NFZ-u, ale poczekajmy. I to jest nieoficjalna wiadomość, a muszę dostać ostateczny protokół z wartościami, które plus kara. Plus kara, bo jeszcze kara będzie do tego, tak? Już się odwołaliśmy. Dostaliśmy z NFZ-u informację zwrotną, że nasze odwołanie nie zostało w ogóle uwzględnione. W dniu dzisiejszym jadę do NFZ-u, składam pismo informując o tym, że nie podpiszę protokołu, bo my w odwołaniu kwestionujemy metodologię prowadzenia kontroli, kwestionujemy zasadność norm, do których się kontrolujący odwoływał, bo na przykład odwołał się do norm, które obowiązywały w 2018 roku. Niemniej jednak NFZ tego nie przyjął. Proszę Państwa, no powiedzmy sobie uczciwie, no gram na czas w tej chwili. Gram na czas. To jest tak jak z wywłaszczeniem. Tak, my was wywłaszczymy, przelejemy wam kasę na konto, a jak chcecie się ze mną sądzić, to się sądźcie, tak? I tak będzie. Potrącą na te pieniądze, a później oczywiście z drogi sądowej będziemy korzystali, no bo nie mamy za bardzo wyboru, tylko to trochę będzie trwało. Z informacji, jakie posiadam, to dyrektor NFZ-u może rozłożyć nam te potrącenia na 6 miesięcy, prezes Jacyna na 12 i pewnie będziemy pisali do prezesa Jacyna, żeby rozłożyć to na 12 miesięcy. Mówiąc o OIOM-ie, to mieliśmy otworzyć 20 z przyczyn absolutnie niezależnych od zarządu szpitala. Ten termin został przesunięty na 1. Przepraszam za swoją galę. Na 1 kwietnia i mam nadzieję, że to nie jest prymaplis. Na 1 kwietnia ruszamy z oddziałem intensywnej opieki medycznej. Mam jeszcze parę kwestii dalej, tylko nie wiem, czy dużo powiedziałem, może jakieś pytania się nasuwają, to...
Ja ponawiam pytanie, czy ktoś z Państwa ma do Pana Prezesa pytania, które chciałby zadać, bardzo proszę. Panie Basiu, pytania?
Ja mam.
Bardzo proszę.
się.
Panie dyrektorze, panie prezesie, ostatnio w prasie czy w telewizji były dalej te głosy, się odzywają lekarzy, którzy domagają się płac, zwiększenia. Jest nawet chyba zorganizowany albo będzie zorganizowany protest. Myślę, że na to wpływu nie będziemy mieć, bo jak się otworzy ten worek z tymi pieniędzmi, to każdy by chciał z niego coś tam czerpać, a tu się okazuje, że pieniędzy brakuje, chociażby nauczyciele. Myślę, że na to wpływu nie będzie mieć. Natomiast chciałem powiedzieć, że czytając tą informację, jeżeli porównamy do rok 18 i ten akurat dzisiejszy, bo to jest na dzień 28 lutego, to były trochę tych zmian porobionych, ale jakiegoś takiego dużego spadku czy tych wydatków, które są planowane, to tam się nie widzi. Myślę, że chyba jesteśmy jak wszystkie szpitale pod ścianą. I tu takie cięcia z jednej strony zrobimy na płacach, bo takie one będą, chociaż średni personel też domaga. I to się znowu otwiera, jak gdyby ta puszka czy ta kołdra się przesuwa i znowu zaczniemy budzić pewne niepokoje czy zakłócać funkcjonowanie szpitala. Zaskoczyło mi tu OIOM, ponieważ mówiliśmy, że ja wiem zresztą, że on jest dość drogi, natomiast tu się okazuje, że te koszty 700 tysięcy jest to ogrom. Nie wiem skąd to się to wzięło, czy to nie jest też jakiś tam przykład do tego, żeby wszystkie usługi nie przeanalizować, bo się może okazać, że OIOM to jest ten najważniejszy, ale czy inne też nie były w jakiś sposób sztucznie naciągane, bo 700 tysięcy, gdyby nam przyszło dzisiaj zapłacić, to my dzisiaj mówimy o prawie 3 milionach, to mamy 3700 i nie wiadomo jak się nam tu nakończy. Myślę, że należałoby tą sprawę dobrze wyjaśnić, chociażby na, nie wiem czy się zdąży na najbliższą sesję, kto za tym stał, bo ktoś musiał wypełniać jakieś dokumenty, dokumentację sporządzać z tych wszystkich usług. Natomiast czytając wywiad pana skarbnika, to aż mi się zatęskniło, żeby skarbnik wrócił na tę swoją rolę czy funkcję, którą miał. Bo za pańskich czasów, jak to czytam, było wszystko dobrze, mieliśmy na plusie. Natomiast jest to problem nas wszystkich i dzisiaj stoimy przed, jak powiedziałem, ogromnym problemem, co dalej ze szpitalem. Cieszę się, że te rozmowy z gminą ruszyły. No daj Panie, żeby one się odpowiednio zakończyły, bo to, że się rusza, to nie znaczy, że jeszcze żyje. Może to są konwulsje też takie końcowe. No można się różne rzeczy spodziewać. Ja trochę to się tak prawdę mówiąc dziwię Radzie Gminy Goleniowie, że mając ten szpital i uważa, że tylko jest powiat do tego, żeby to prowadzić, a wiemy jak powiat wychodzi. Natomiast mając tyle pieniędzy, co się ma w tym budżecie, nie można w jakąś środki wspomóc, chociażby w tym trudnym okresie, funkcję szpitala i jego prawidłowe funkcjonowanie. Mieliśmy takie spotkanie, była taka propozycja przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie, żebyśmy się spotkali, co zresztą żeśmy uczynili poprzedniej kadencji. Jak to się zakończyło, wszyscy wiemy. Nieciekawie. Wręcz ośmieszono powiat, że nie dajemy sobie rady. Ale pytanie jest takie, jak tu sobie rady dać, skoro tych pieniędzy nie ma? Bo ich nie ma. Po prostu ja nie wiem, ja się nieraz zastanawiam w ogóle nad funkcjonowaniem powiatu, czy ktoś nie wpadnie do głowy, żeby je nie zlikwidować. Bo po co to trzymać? Skoro nie mamy pieniędzy na szpitale, nie mamy pieniędzy na drogi, a bierzemy te pieniądze na przykład z oświaty, to kogoś okradamy. Albo z jakichś innych tam rzeczy, ale my kogoś musimy komuś zabrać, żeby komuś dać. No tak to funkcjonuje dzisiaj powiat i brakuje jakichś racjonalnych, strukturalnych takich rozwiązań ogólnych, które by pomogły normalnie funkcjonować powiatowi, normalnie prowadzić taką politykę rozwoju czy jego funkcjonowania. Dzisiaj na wszystko nam brakuje. I tych pieniędzy, jak się okazuje, jeszcze jest mało. Dziękuję. Będę miał.
Dziękuję tym koledze za głos, który w dyskusji zabrzmiał. No a tu jeszcze jest takie zdanie, które pan prezes był łaskaw ująć, że no być może, że trzeba będzie opracować stały system dopłat do szpitala. No z tego naszego budżetu, jeśli jeszcze nam przyjdzie stałą dopłatę czynić, to nie wiem, w jaki ten sposób się odbędzie, no ale taka sugestia tu ze strony pana prezesa wystąpiła. No poza tym listy, które państwo kierowaliście i do pana premiera, no wyraźnie mówią, no nawet zacytuję, że dąży się do ograniczenia liczby szpitali, szczególnie tych powiatowych. No to się daje zauważyć, to się daje odczuć i nad tym ubolewamy, no bo to bezpośrednio nas dotyczy. A od góry jakichś kierunków, jakichś dążeń w tym kierunku, żeby to nie nastąpiło, no nie widać. No i sami się w tym kotle mieszamy. No jest to sytuacja bardzo dla nas kłopotliwa. Pan prezes jeszcze na pewno ma coś do powiedzenia. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no cóż, sprawa jest o tyle trudna, że jak wiecie, minister zdrowia dołożył trochę pieniędzy na szpitale powiatowe. Dołożył na określone procedury na oddziałach internistycznych i oddziałach chirurgicznych. W przypadku naszego szpitala na wszystkie te procedury, które zostały wskazane przez pana ministra, to jest średnio kwota około 36 tysięcy złotych, czyli 400 tysięcy w roku. To jest jakieś 3,70% z tych 15, które nam brakuje. Z jednej strony dostaliśmy te pieniądze, z drugiej strony będziemy musieli je oddać. Ja nie wierzę w przypadki i tego typu sytuacje. NFZ szuka pieniędzy, po prostu szuka pieniędzy i to jeżeli chodzi o kwestię OIOM-u i tej kontroli, tak jak już przyjdzie ostateczna informacja z wartościami, z kwotami, jeżeli chodzi o tę kontrolę i cały proces odwoławczy już zostanie wyczerpany, to noszę się z zamiarem powołania komisji, która ma wyjaśnić całą sytuację, bo to jest tak naprawdę niesłusznie pobrane wynagrodzenie. Tak? Szpital pograł w opinii NFZ-u niesłusznie określoną wartość pieniężną w wysokości tych 700 tysięcy złotych, ale poczekamy, bo może coś się jednak zmienią i ta kwota nie będzie 700 tysięcy, a może będzie 50. To już takie pobożne życzenia. Zobaczymy, jak to wygląda. Co do wymagań płacowych. Szanowni Państwo, ja absolutnie rozumiem to, co pan Skarbnik mówi i to, co mówi, i rozumiem ekonomię. Ekonomia jest jedna. Tak? To trudno ją rozumieć albo tak. Tak samo jak matematyka jest nauką ścisłą. Ja to wszystko rozumiem. Tylko żyjemy w jakimś otoczeniu rynkowym, o czym cały czas się staram mówić. To otoczenie rynkowe ma niebywały wpływ na wyniki, które osiągają firmy. Jeżeli możemy szpital nazwać firmą, chyba nie bardzo, tak? Ale to otoczenie rynkowe ma duży wpływ na to, jak ten szpital funkcjonuje albo nie funkcjonuje. I teraz proszę sobie zauważyć, nie mam dobrych wiadomości. W mojej ocenie ten trend będzie trwał. Jest cały czas za mało lekarzy. Z roku na rok jest ich coraz mniej. Nie jest ich więcej, jest coraz mniej. W związku z tym presje płacowe będą cały czas rosły. Dlatego, że te osoby w każdej chwili znajdą naście miejsc pracy. Nie jedno, dwa, trzy. Naście miejsc pracy, gdzie dyrektorzy tacy jak ja otworzą ręce, przybywajcie. I tak to będzie wyglądało, że niestety ta presja płacowa będzie trwała. I teraz pytanie, który z dyrektorów czy prezesu będzie miał bardziej nóż na gardle i będzie podejmował te decyzje. Wielokrotnie o tym mówiłem. Szanowni Państwo, chcę jednoznacznie powiedzieć, nawet gdybym miał pieniądze w tej chwili duże, nie mogę znaleźć lekarza internisty. A co dopiero, jeżeli nie mam tych pieniędzy? Proszę mi odpowiedzieć. Nie mam tych pieniędzy? Okej. Dlatego cały czas zadaję to pytanie, że wszyscy muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Czy chcemy mieć szpital? Jeżeli tak, to czy mamy na to pieniądze? A jeżeli ich nie mamy, to skąd te pieniądze możemy wziąć? My tu rozmawiamy cały czas na ten temat, spieramy się, ale to jest dobra merytoryczna dyskusja, w którą stronę możemy iść i pewnie znajdziemy jakiś taki moment, gdzie już powiemy sobie tak, już dalej nie można, tak? Po prostu dalej już nie można. Pytanie, czy to będzie wystarczające? Pytanie, czy to będzie wystarczające, ale to myślę, że najbliższe dni, tygodnie odpowiedzą na to pytanie, czy to będzie wystarczające. Szanowni Państwo, ja chciałbym, żebyście też trochę poznali skalę. My od początku roku udzieliliśmy 8652 porady. 8652. Hospitalizowaliśmy 882 osoby. To są dane bez miesiąca marca. To nie jest jakaś liczba z kosmosu wzięta, mało ludzi. Ten szpital jest tu ważny i jest bardzo tym ludziom potrzebny. Już w miesiącu marcu, na 25, czyli na dzisiaj, mamy 37 porodów. 37 dzieci się urodziło w naszym szpitalu, a miesiąc jeszcze trwa, więc przypuszczam, że ponad 50 będzie tych porodów. Skala jest bardzo duża. I co dalej? Tak. I właśnie co dalej? Dobrze, że idziemy, mam taką nadzieję przynajmniej, że idziemy w jednym kierunku i staramy się wypracować jedno wspólne stanowisko z zarządem, bo tak jak mówię, to nie jest tylko ból głowy prezesa, tak? Nie takiego jak ja, bo jeszcze takich prezesów jak jest 243 w Polsce i wszyscy siedzą i mają podobny ból głowy, jedni mniejszy, drugi większy, bo są tacy, którzy mają bogate gminy za sobą i te gminy pomagają i mają to, ale to o tym mówiłem już też wielokrotnie. My nie mamy, więc nie płaczemy nad rozlanym mlekiem. Staramy się znaleźć rozwiązania w tym, co mamy. Ja mam tyle, cała reszta jest opisana w tej informacji. Jeżeli można wykorzystać, są panie też, zachęcam do, bo jutro będzie tylko pani Dagmara, zachęcam do zadawania pytań. Ze swojej strony bardzo dziękuję.
Dziękuję panu prezesowi. Pani Terenie, ma pytanie, proszę.
Dziękuję. Panie prezesie, ja mam takie pytanie. Posiłkuję się tu informacjami z czasopisma, którym się wypowiedział pan skarbnik. I mam takie pytanie, że w szpitalu bardzo ważny jest stosunek, tak, wydatków na wynagrodzenia do pozostałych kosztów. I złota zasada mówi, jak twierdzi tu pan skarbnik, że powinno to być ten stosunek 60-40, czyli 60 na płace, reszta na leczenie i utrzymanie infrastruktury. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie w szpitalu. Dziękuję.
Pani Nagmaro, proszę mnie poprawić. 65%. Ale mamy firmę sprzątającą, firmę DGP, która ma 36 etatów. Gdybyśmy mieli u siebie to sprzątanie, to byśmy mieli u siebie te etaty i ta proporcja by wyglądała zupełnie inaczej. Nie mamy, ale za to płacimy 132 tysiące miesięcznie. 65% to jest podobny wskaźnik jak w zeszłym roku. Dla porównania, ale o tym mówiłem chyba podczas ostatniego spotkania, szpital w Stargardzie 80%, ale szpital w Stargardzie ma 60 osób na etacie w ekipie sprzątającej.
Dziękuję panu. Te 132 tysiące, panie prezesie, to rocznie jest miesięcznie.
Chciałbyś po 1000 zł płacić.
Miesięcznie. Ja już z panem prezesem rozmawiałem, ale zadam oficjalnie pytanie tych zaległości, odnośnie tych zaległości względem szkoły, względem liceum. Na ostatniej sesji już pana prezesa nie było, ale tam w tych wnioskach, tych końcowych informacjach zadałem właśnie to pytanie. Jak tam daleko ta kwestia zabrnęła? Jak tam, panie prezesie, czyście się domówili z panią dyrektor, z dyrekcją szkoły? Jak to wygląda? Tam jest ponad 100 tysięcy dla budżetu szkoły, to jest ogrom. Bardzo proszę, niech pan będzie łaskaw wspomnieć. Myśmy rozmawiali na ten temat, ale chciałbym, żeby to oficjalnie wybrzmiało.
Zgodnie ze wszystkimi ustaleniami płacimy w tej chwili wszystkie media, które zużywamy w szkole i to płacimy na bieżąco. Nie płacimy za najem. Na podstawie pisma, które skierowaliśmy do pani dyrektor, pani dyrektor skierowała pismo z tego, co kojarzę, skierowała pismo do zarządu o umorzenie tych należności z tytułu najmu. Nie wiem, czy już to na zarządzie stanęło, czy jeszcze nie stanęło, ale pewnie lada moment ma stanąć na zarządzie ta informacja. Jeżeli stanie, no to wtedy będziemy mieli informację taką, czy szpital jest nadal dłużny szkole, czy też nie jest dłużny.
Dziękuję panu. Proszę państwa, tak, no to co pan prezes miał do przekazania, to nam przedstawił. No bardzo proszę.
Dziękuję. Panie prezesie, a jeszcze wrócę do tematu programu naprawczego, czyli te informacje, które uzyskaliśmy, to wyczerpuje temat na temat programu naprawczego, czy jeszcze są jakieś informacje dodatkowe, czy może otrzymamy jakieś na piśmie ten program naprawczy? To tam
szczerze mówiąc, mogę podawać tylko ogólne wartości, tak i je podałem, ponieważ on dotyczy takich obszarów jak obszary osobowe, więc ja nie mogę szczegółowych informacji przekazywać. Ja nie przekazałem dzisiaj państwu szczegółowych informacji dotyczących tych pobożnych życzeń, ponieważ nie wiem, jak się schowają w tym osoby czy podmioty, które mają na wpływ na to, żeby podjąć określoną decyzję. Jeżeli one podejmą, no to wtedy będzie taka informacja. Ja wiem, że to jest wygodne może, ale zarząd zna i rada nadzorcza zna te kierunki, które wskazałem i kiedy przyjdzie taki moment, to myślę, że będziemy mogli się tym kierunkami po prostu posługiwać. Mogę powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby współpraca z ZAZ-em przyniosła szpitalowi 30% oszczędności na różnych usługach, które są wykonywane w ZAZ-ie, a szpital tych realizuje przy pomocy innych podmiotów.
Ja myślę, że nie jest to program naprawczy, to tylko tak było ujęte w prasie, tutaj się wypowiedział pan skarbnik, bo program naprawczy się kieruje całkiem innymi zadaniami, natomiast są członkowie zarządu, jest tutaj pan skarbnik i pan Zborowski, który reprezentuje razem z panem Krzysztofem i myślę, że no, jakie jest stanowisko zarządu do tej informacji, którą przedstawił prezes, jak wy to widzicie, czy zarząd będzie podejmował jakieś działania, czy czekamy na opinię Rady, bo myślę, że na Radzie też omówimy sobie to wszystko i to prawdę mówiąc nic nas nie popycha do przodu, aczkolwiek te działania, które tu prezes przedstawił, są takie, że i się ma nadzieję, że w ciągu jakiegoś okresu czasu, a będziemy tu mówić chyba najbliższy czas, to jest ten półrocze, powinny jakieś tam wyniki być pozytywne na zmniejszenie, czy nie będzie narastało nam zadłużenie. Tak myślę, nie przesądzając, co będzie przed nami. I chciałbym usłyszeć opinię zarządu.
To pan dyrektor Zaborowski ma głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Więc no, wszyscy wiemy, jaka to jest złożona materia, tak? Tak naprawdę tutaj na następne rozmowy jesteśmy z panem prezesem umówieni na środę, jeszcze przed sesją, tak? Mamy kolejne informacje do pozyskać. No i no, nie jest to tak, że można ten problem rozwiązać w ciągu paru chwil, tak nie oszukujmy się. Więc tak jak tutaj pan radny powiedział, to będzie te działania będą następowały, tak? Ten efekt finansowy, no miejmy nadzieję, będzie w jakiś sposób to drgnie w odpowiednim dla nas kierunku, czyli po prostu ku zmniejszeniu tego deficytu. Natomiast no, na tą chwilę tylko tyle, tak? No w środę dalej rozmawiamy, tak? Już tych spotkań było co niemiara i przypuszczam, że jeszcze ich będzie bardzo dużo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dyskusję zamykam. Decyzji żadnej to my tutaj podjąć nie jesteśmy w stanie. Wysłuchaliśmy informacje, które przekazał nam pan prezes. Przyjmujemy do wiadomości, ale wypada przegłosować informację, którą żeśmy dostali od państwa ze Szpitalnego Centrum w Goreniowie. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej informacji przekazanej przez Pana Prezesa i współpracowników? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Obydwie komisje razem.
Raz,
nie? No więc... Spraw społecznych. Proszę tylko o głosowanie Komisji Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem głosów za.
Proszę Komisję do Spraw Skarg i Wniosków. Pięć. Dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Prezesowi, dziękuję Paniom, które z Panem Prezesem były łaskawe nas tutaj odwiedzić. My przechodzimy do punktu trzeciego. Chodzi o ocenę stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za rok 2018. Panią z Sanepidu, bardzo proszę, będzie Pani łaskawa tutaj bliżej nas. Dodam, proszę Państwa, myśmy, Wy jako radni, nie dostaliście tej oceny na piśmie, ponieważ jest to dosyć obszerne. Tak, no ja jestem akurat w posiadaniu tego egzemplarza, zdążyłem go już przejrzeć. Jak co roku, i jeszcze nim Pani oddam głos, to powiem, to dodam, jak co roku ocena jest przygotowana perfekcyjnie. To jest merytoryczne, to jest z uzasadnieniami, no tylko pochwalić. Zresztą i sprawozdania z panów komendantów również nie odbiegają, jeśli chodzi o merytorykę zagadnień. Oddaję Pani głos. Bardzo proszę, co by miała Pani do dodania odnośnie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego?
Dzień dobry Państwu. Ja z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nie wiem, jeżeli ktoś mnie nie zna, Julia Kupczak. No i myślę, że to opracowanie jest na tyle obszerne, jeżeli ktoś się zapoznał, bo no jest taka, że tak powiem, daleko posunięta oszczędność, więc wysyłamy to w wersji elektronicznej, nie drukujemy, szkoda, że tak powiem, pieniążków, wykorzystujemy te pieniążki na inne cele rzeczowe, bo papier też i druk, i tusz też kosztuje. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do tego opracowania, to bardzo proszę, bo generalnie no nie możemy powiedzieć, żeby coś się wydarzyło takiego, które co by nas zbiło z nóg w ciągu całego ubiegłego roku. Radzimy, to są takie rzeczy, które się zdarzają, powtarzają, występują, więc no niestety, ale postępowanie administracyjne też jest cały czas prowadzone i jesteśmy z tego rozliczani, więc myślę, że no niestety, także myślę, że no nie ma tu nic praktycznie oprócz tego, co koledzy z poszczególnych sekcji opracowali i poświęcili na to czas, nie mam do dodania. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę.
Sam przewodniczący to tylko czytał nas.
Dziękuję. Dziękuję, tak. Tak, dziękuję Pani. No i tak. Proszę Państwa, da się.
Nie, oczywiście. Ja tego nie czytałem, ale tak rzuciłem okiem. Chodzi mi o takie salmonele przedszkola. Mieliśmy tutaj kilka przypadków w ciągu roku.
Na przykład woda.
Salmonella, które były kilka przypadków na terenie powiatu, stan, jakość wody pitnej, też mnie to interesuje, czy były takie przypadki, czy były zatrucia w większych ośrodkach, mam na myśli szpitale, szkoły, internaty. Jak to wygląda, ta sytuacja, czy ona jest gorsza niż było w 2017 roku, czy ten postęp jest lepszy? Chciałbym się dowiedzieć.
Oddaję Pani głos, bardzo proszę. Jeszcze raz. A teraz?
Tak.
jest okej. Jeżeli chodzi o jakość wody, to woda jest monitorowana na bieżąco i nie mamy wodociągów, które są wyłączane z obiegu. Jeżeli to są jakieś tam niuanse typu przekroczenia, czy to są przekroczenia bakteriologiczne, czy chemiczne, które się niestety, ale częściej zdarzają, no to jest to wszystko uregulowane przepisami rozporządzenia ministra zdrowia i tam takie jest postępowanie, jak przewiduje litera prawa, więc tutaj nie mamy takiego większego pola do manewru, że my coś tam zrobimy, zamkniemy, czy tak dalej, czy nie zamkniemy wodociąg. Zadaniem własnym producenta wody jest bieżące monitorowanie, powiadamianie nas w każdym momencie, jeżeli woda wychodzi u tego producenta, wychodzą jakieś badania przekroczenia, to oni nas muszą powiadomić, a my wtedy wydajemy decyzję zamykającą dany wodociąg, ale takich zamknięć w ubiegłym roku nie było. Jeżeli chodzi o zatrucia, to było to takie, no w zasadzie potwierdziła się salmoneloza, aczkolwiek czynnik, no kto był winny, to nie zostało to ustalone, dlatego że zbyt późno otrzymaliśmy informację od podmiotu, który był w pierwszym kontakcie z osobą poszkodowaną. Medycy nas za późno powiadomili i już nie byliśmy w stanie pobrać ani materiału, ani, bo pierwsze podejrzenie to było, że te dzieci, które zachorowały, że mają po prostu wirusówkę, nie? I nim zostało zdiagnozowane, że to nie jest wcale wirusówka, tylko jednak salmonella, to nie było z czego wziąć materiału, czy od producenta żywności. Dzieciom podano leki, więc już też nie można było zdiagnozować tej salmonelozy. No i tam poszkodowanych trochę osób było. Ze wszystkich wywiadów i takich tego, co zrobiliśmy w momencie, kiedy już do nas dostały oficjalne, że tak powiem, zgłoszenia, to wskazanie było na producenta jajek, ale de facto no, nie było to tak na no, czarno na białym, nie? Także no, jest to niestety czasami temat, jeżeli nie jesteśmy w odpowiednim momencie powiadomieni przez w tym momencie lekarze, że tak powiem, trochę nam zrobili krecią robotę, że nas nie powiadomili w momencie, kiedy te dzieci się pojawiły w szpitalu, bo być może byśmy wtedy lepiej to mogli szybciej i zareagować, to znaczy reakcja była, bo wszystkie osoby z kontaktu zostały objęte i leczeniem, i badaniami i tak dalej, i u producenta, bo podejrzenia padły na producenta posiłków i u niego wszystko zostało. Faktem jest, że wyszła na przykład osoba u producenta, że też u niej wyhodowano małeczki salmonella, ale my nie wiemy, czy ta osoba nie była też osobą poszkodowaną, bo być może ona też że tak powiem, zakaziła się. Tak samo było z nauczycielami, z wychowawcami z przedszkoli. Też miały, ale być może też to było przyczyną niestety, ale już drugorzędną. A prawdopodobną przyczyną to było, no niestety, ale ten jajka od tego producenta. No tam, jeżeli chodzi o producenta jajek, no to działania podejmował już weterynaryjny inspektor sanitarny, bo my nie zajmujemy się produkcją odzwierzęcą jako inspekcja sanitarna. I tak, także no, przykre, bo w ubiegłym roku, w 2017, nie mieliśmy niczego, nie? Były tylko tam jakieś takie drobne zachorowania, no tutaj trochę, że tak powiem, było poszkodowanych, tudzież i w szpitalu i tak dalej, nie? Ale skończyło się wszystko. Tak, no niestety tak wyszło, nie?
Masz pytanie? Tak, mam jedno pytanie. Nie wiem, czy akurat dobrze je trafię. A odra, szczepienie na odrę, czy to Sanepid coś się zajmuje tym? Bo przecież mamy tu takie dość duże środowisko tu ze wschodu Ukraińców, napływ, a oni jak gdyby są tym głównym no, nosicielem. Dużo tam właśnie występuje, tam nie ma tego systemu szczepień. Czy u nas w tym temacie na terenie powiatu coś się robi, czy jakieś rozwiązanie? Nie wiem, czy dobrze kieruję pytanie.
Generalnie zachorowań na odrę nie było w 2018 roku. My w tej chwili, znaczy w ogóle wszystkie zakłady zatrudniające osoby ze wschodu zostały powiadomione, no zostały rozesłane po prostu takie ulotki, jak się zachowywać w razie podejrzenia i tak dalej, żeby do nas to ewentualnie kierować. ale zachorowań w ubiegłym roku nie było. No szczepienia, jeżeli chodzi o obcokrajowców, to są szczepienia płatne. Nikt tego, żaden NFZ, tak jak szpitala, nie poratuje, tak samo nie poratuje tutaj raptem ludzi ze wschodu, żeby sobie się zaszczepili, bo to jest podwójna dawka, kosztuje 180 zł szczepienie. Ci, co są zaszczepieni podwójnymi dawkami, a podwójne dawki obowiązują od 1984 roku, to są potencjalnie, no, potencjalnie bezpieczni, choć nie jest to gwarancja stuprocentowa, ale nawet w momencie zachorowania jest dużo łagodniejszy przebieg. Do 1984 roku były szczepienia jednokrotne i one nie dają odporności. Teraz, chcąc zweryfikować, to byśmy musieli wszyscy sobie zrobić badania na przeciwciała, a takiego, no to by było już ogólnopolskie, że tak powiem, także nie ma takiego. Monitorujemy, jeżeli tylko są jakieś zgłoszenia, podejrzenia, no to wiadomo, tylko że otoczenie jest wtedy też szczepione, ale też jest taki mankament, że można podjąć szczepienia, jeżeli od momentu zachorowania, czyli stwierdzenia tej choroby u danej osoby, nie minęło więcej niż 72 godziny. Czasami jesteśmy już za późno i już te szczepienia tych osób z kontaktu nic nie dają, trzeba przeczekać, bo jest tak zwane okienko serologiczne i wtedy ewentualnie dane osoby musiałyby sobie robić badania przeciwciał. Nie? Także to wszystko, ale no jest sprawa monitorowana. Nawet u nas w siedzibie stacji są wywieszone ulotki w języku ukraińskim i rosyjskim, bo przychodzą, bardzo dużo przychodzi osób robić badania na nosicielstwo, bo oni tam przychodzą, przywożą swoje książeczki, jakieś tam badania, no ale my nie wiemy, w jakim kierunku to było, także u nas pracodawcy sobie życzą naszych badań. No i tak samo z tą Odrą. No, oni korzystają z medycyny i z podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli lekarz stwierdzi, no to podejmujemy działania, ale tak, żeby robić jakieś masowe czy szczepienia, czy coś, no to nikt na to nie ma pieniędzy, nie? Szczepienia obowiązują dzieci. Dzieci są szczepione w wieku 6 miesięcy i potem w wieku 7-8 lat, jeżeli te szczepienia antyszczepionkowców niestety przybywa.
Jeszcze tylko dodam, że wiecie Państwo, nawet w 18 roku żadne kąpielisko miejskie nie było wyłączone z użytkowania, tak jak się działo w latach poprzednich, bo tam były różne zarazki, a w tym roku odpukać było wszystko czyste. Dziękuję Pani serdecznie, Państwo również. Proszę Państwa, no musicie na słowo uwierzyć, że materiał jest przygotowany perfekcyjnie, idealnie i prosiłbym o przegłosowanie tych informacji, które zostały nam przez Sanepid przekazane. Komisja Spraw Społecznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania, tych informacji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Dziękuję Państwu.
Komisja do Spraw Skarb.
Pięć. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani również za obecność na dzisiejszej komisji, za to sprawozdanie, które Pani nam przedstawiła. Serdecznie dziękujemy. Jest Pani wolna. Do widzenia. Dziękuję Pani. Proszę Państwa, my przechodzimy do punktu 4, a ten dotyczy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. Pewnie Pan Komendant Skrzypczak się szykuje do zabrania głosu. Zapraszam Pana. Przeanalizujmy ten materiał, który Państwo nam przedstawiliście.
Przygłosujcie pytania?
Nie, ogólnie zadaj.
Jest to, że będzie takie. Tak jest. Proszę Państwa.
W skrócie, powiat każdy zna. Takie najbardziej dane, które charakteryzują zeszły rok, wzrost zdarzeń w ciągu roku z różnych powodów. Rok był suchy, specyficzny, 25% wzrost. Mieliśmy w 2014 roku 800, prawie 900 zdarzeń, teraz 1200. Co się z tym wiąże bezpośrednio dla mnie jako komendanta powiatowego? Niestety wzrost wydatków na paliwo. Tak? Samochody pożarnicze palą dużo i można by te pieniądze na coś innego przeznaczyć. Ja boleję nad tym, ponieważ idą w paliwo, a koszty tego zużycia paliwa rosną. Co prawda, to później na końcu roku z rezerwy celowej się, że tak powiem, uregulowało, ale no żal tych pieniędzy, żal tych zdarzeń, ale no niestety do tego jesteśmy, musimy te zdarzenia obsługiwać. Proszę Państwa, z takich rzeczy, które uruchomiłem w zeszłym roku, a one na przykład działania kontrolno-rozpoznawcze, tu chcę tylko zasygnalizować, że rozpocząłem starania o utworzenie drugiego etatu kontrolno-rozpoznawczego w komendzie. Muszą Państwo wiedzieć, że takie komendy jak my mają w strukturach swoich jeden etat. To tak było od lat, takie są struktury. Ja podjąłem działania o drugi etat, powiem tak, jest to wymóg chwili. Piętrzą nam się po prostu zadania. Zadania są związane z tym, że jesteśmy powiatem coraz bardziej uprzemysłowionym, coraz więcej inwestycji się oddaje. Dwa, weszły te tak zwane operaty środowiskowe, czyli musimy zajmować stanowiska w kwestii przetwarzania odpadów i tak dalej. W związku z tym to też jest odpowiednia ilość dokumentów do przerobienia i z mojego punktu widzenia no, jest ta konieczność. Ponadto mieliśmy kontrolę z Najwyższej Izby Kontroli z NIK-u, no i pan z NIK-u zwrócił uwagę, że tutaj należy podjąć działania w celu zintensyfikowania tych działań, a jedna osoba nie jest w stanie przy urlopach i innych tematach, które się tyczą, chociażby czasami choroba też wypada, trzeba te czynności realizować. Ale mówię, na bieżąco już staram się powoli prowadzić w tym kierunku, żeby w jakiejś perspektywie czasowej pozyskać ten etat. To jest takie nowum. Proszę Państwa, rozwijamy działalność tak zwanej prewencji społecznej. Zlecono nam, komendant wojewódzki zlecił nam wykonanie tak zwanej mobilnej sali edukacyjnej. Jak ten temat się pojawia, to wszyscy się elektryzują. Powiem tak, on jest w połowie zrealizowany. Jest to, krótko rzecz biorąc, w postaci namiotu sala, tak jak sala lekcyjna dla grupy dzieci, gdzie są takie siedzonka, są materiały edukacyjne, są rzutnik wideo i tak dalej, i tak dalej. I można prowadzić zajęcia z dziećmi w takich warunkach terenowych i po prostu edukować dzieci pod kątem bezpiecznych zachowań. Tak? Przygotowujemy się do tego na razie w ten sposób mobilny, który będzie dostępny dla całego województwa, ponieważ my mamy takie centralne położenie Goleniów, dlatego on będzie stacjonował u nas i pewnie będzie kolejka zapisów na jakieś tam imprezy, ale co niemniej, skoro będzie u nas, na pewno będziemy mieli zwiększony dostęp do niego. A co za tym idzie, w przyszłości już próbuję zwalniać pomieszczenia piwniczne w komendzie powiatowej i są też plany uruchomienia stacjonarnego takiego takiej sali edukacyjnej dla dzieci, ponieważ nie ukrywam, że przedszkola, szkoły umawiają się do nas na takie spotkania i żeby one były, miały sens, ten czas spędzony w Straży Pożarnej, żeby miały jeszcze większy sens edukacyjny, potrzebujemy takiej sali wyposażenia specjalistycznego i planujemy takie działania na lata następne. Proszę Państwa, udało nam się zwiększyć pozyskanie dotacji z różnych źródeł, to znaczy na teren powiatu, bo to nie są tylko działania komendanta powiatowego, ale, ale tak się dzieje. Między innymi te pieniądze przez nas przechodzą. Zwiększyliśmy udział dotacji zewnętrznych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jeszcze ten Fundusz Sprawiedliwości pojawił się jako trzeci rodzaj dotacji na terenie powiatu. I proszę Państwa, no to dość znacznie zasiliło nasz powiat, bo łącznie sprzętu z wykorzystaniem dotacji zakupiono za około 2 miliony, czyli cieszymy się, bo w latach poprzednich tak nie było, ten rok był szczególny. Proszę Państwa, wzrost dotacji w ostatnich dwóch latach, zrobiłem tutaj taki wykres, który mówi o tym, jak byliśmy na mapie województwa. Byliśmy w 15-16 roku na 13-11 miejscu, a w zeszłym roku udało się, że byliśmy na czwartej i drugiej pozycji w tych ostatnich latach. Czyli wskazuje to, że to pozyskanie środków zewnętrznych rośnie. Jako Państwowa Straż Pożarna pozyskaliśmy środki z rezerwy celowej budżetu państwa na remont garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Goleniowie. 144 tysiące wydaliśmy na wymianę instalacji elektrycznej, remont ścian, sufitów, podciągów. Także to wszystko jest okafelkowane, wymienione jest ogrzewanie, zmodernizowane. Liczymy, że pewne oszczędności z tym będą występowały. Jeżeli mówimy o oszczędnościach, kolejny wydatek 137 tysięcy na modernizację kotłowni w posterunku w Nowogardzie. Państwo doskonale wiedzą, że to jest duży obiekt i utrzymanie go dużo kosztuje. W związku z tym pokusiliśmy się, ponieważ po 20 latach postanowiliśmy zmodernizować kotłownię i w ten sposób wykorzystać nowe technologie, aby w przyszłych latach panować nad kosztami bardziej niż to było do tej pory. Proszę Państwa, dodatkowo weszliśmy w zakupy nowych umundurowań strażackich, to też Państwa może zaciekawić. Z końcówka zeszłego roku to jest początek uruchomienia zakupów nowych środków ochrony osobistej strażaków, czyli ubrań specjalnych. I teraz, jak Państwo zawsze widzieli strażaków na niebiesko lub tak ciemny granat, tak dzisiaj Państwo już coraz częściej będą widzieli strażaków w takich piaskowych mundurach ratowniczo-gaśniczych, które składają się już z trzech części, tyle powiem. Są nowe, są drogie. Jeden taki garnitur na strażaka kosztuje minimum 4000 zł. Chciałbym płacić 5, bo wtedy byłyby takie super ładne, no ale proszę sobie wyobrazić, że jeden garnitur taki 4000 zł. Pozyskana została kamera termowizyjna. To jest takie urządzenie, które ułatwia lokalizację pożaru w miejscach trudnych, ściany, sufity, miejsca niedostępne. Wiemy, że jest pożar, a go nie widać. Także i ta kamera termowizyjna jest w posterunku Nowogard. Bardzo dobrze się sprawuje. W przypadku pożarów chociażby kominowych, które czasami zagrażają konstrukcji budynku, jest to bardzo dobre urządzenie, bo ogranicza straty. Troszkę węży, obsługa. Proszę Państwa, ta sala edukacyjna już była powiedziana. No i może powiem na końcu tyle, że próbowałem już drugi rok, co prawda, staram się tak po cichu rozmawiać na temat dofinansowania zakupu ostatniego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego. Na forum Rady chcę teraz Państwu tak zainicjować ten temat. Chodzi o co? Zostanie nam lada moment jeden samochód średni, gaśniczy, który wymaga, ponieważ ma przekroczoną normę eksploatacji z 2003 roku, jest to samochód tak zwany pierwszowyjazdowy. On jeździ wszędzie, dlatego jest dość mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany. W Proszę Państwa, od wielu lat, to nie jest pomysł ostatnich dwóch czy kilku lat, od wielu lat zasada jest taka, że jeżeli komenda powiatowa ten wkład własny w postaci 250 tysięcy do tego zakupu samochodu, który może kosztować do 1 000 000 złotych, pozyska. Taki zakup wykonaliśmy 2 lata temu w Nowogardzie. Gmina Nowogard, radni uchwalili 250 tysięcy do budżetu i ten samochód w Nowogardzie został pozyskany i służy nam bardzo dobrze. Także prawdopodobnie sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że no na chwilę obecną wiemy, jest trudna sytuacja finansowa powiatu, nie wiem, ale będę starał się na przyszły budżet po prostu wnioskować do Państwa o wpisanie części tej kwoty, bo oczywiście też rozmawiałem z gminą Goleniów na temat tego, aby uczestniczyła w zakupie tego samochodu. No będziemy starali się jakiś montaż finansowy dalej te rozmowy prowadzić, żeby ten samochód, ostatni podkreślam, ostatni samochód gaśniczy w komendzie wymienić i funkcjonować spokojnie na przyszłe lata.
Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie.
Dziękuję panu komendantowi. Czy są pytania? Czy macie państwo jakieś zapytania do pana komendanta? Jeśli ich nie widzę, to powiem. Proszę państwa, bardzo ta edukacyjna forma prowadzona przez Straż Powiatową jest widoczna. Gołym okiem często widać szkolne wycieczki idące do komendy powiatowej. Wiem, że tam korzystają panowie strażacy i oprowadzają i przymierzają dzieciaki, sprzęt, który tam jest. Ta edukacja jest prowadzona w należyty sposób i na właściwym poziomie. Tu w sprawozdaniu, panie komendancie, przeczytałem, że w czerwcu posterunek w Nowogardzie ma dostać ciężki samochód gaśniczo-ratowniczy. Tak dobrze tutaj taka informacja jest aktualna.
To jest aktualne, to jest samochód z zakupów centralnych. My nie mamy na to wpływu, bo także Komenda Wojewódzka w Kielcach kupuje na ileś tam komend.
Tak.
46 pojazdów, bodajże to jest ustawa modernizacyjna. Tutaj ani nie musimy dokładać, tylko musimy odebrać. I to właściwie jest samochód.
Jeden z tych wozów trafi do Nowogardu.
Tak, on będzie przypisany.
Dziękuję bardzo. Proszę Pani Basiu.
Tutaj pan przewodniczący mówił o tej formie kształcenia młodzieży. Ja tutaj też chciałam powiedzieć, ponieważ młodzież z pierwszego liceum bierze udział w Dniu Przedsiębiorczości. Chciałam podziękować bardzo, bo w tym roku 20 marca moja młodzież była w Straży Pożarnej w Nowogardzie. Byli zachwyceni. Pan, który prowadził, był przygotowany, więc oni się nawet nie nudzili 5 minut, co często się zdarza, że po godzinie możecie sobie iść i ta, no fajnie, fajnie, bardzo dziękuję. Proszę podziękować. Ciekawie bardzo. Nie wiem, że przyszli za
chwilę.
Ja również chciałabym tu z ramienia biblioteki pochwalić współpracę. Funkcjonuje to naprawdę wspaniale w okresie wakacji. Nawet tak się pięknie złożyło, że w zeszłym i poprzednim roku wóz strażacki zajechał do ogrodu bibliotecznego. Frajda była ogromna. 2 lata temu było bardzo ciepło, więc można było i wodę lać. I łącznie, że nie tylko biblioteka główna, ale panowie strażacy byli we wszystkich filiach z zajęciami edukacyjnymi. Także dziękuję bardzo. No i oczywiście na przyszłą wakacje również będę się zwracać. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Ja mam 2 takie pytania. Pierwsze pytanie to jest, ta baza w Nowogardzie jest bardzo duża i tak prawdę mówiąc podejmowaliśmy już takie działania, żeby otworzyć taką jednostkę jak w Goleniowie, ponieważ jest ona ograniczona. Nie o tym chciałem powiedzieć, tylko mówię, że ten temat się u nas przewija dość często, żeby reaktywować. Były takie próby robione. Natomiast skład dzisiejszy obsady pogotowia i inne są bardzo minimalne i przy zdarzeniu różnych wypadkach i przy pożarach to istnieje zagrożenie, że nie wszystko się na czas zdąży. Aczkolwiek ta mapa dojazdu 15 minut czy ileś obejmuje to. Ale chciałem wrócić do bazy budynku, bo budynek jest duży i stoi pusty. Nie wiem, jak tam dzisiaj wygląda. Chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś plany zagospodarowania tego budynku. To po pierwsze. A po drugie jest tutaj prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatowy, pan Krzysztof Wasiluk. I chciałbym się dowiedzieć na temat współpracy OSP i Państwowej Straży Pożarnej. Czy to wszystko tak fajnie wygląda jak na papierze? Czy są jakieś różne zdarzenia? Bo na przykład jak będąc na zebraniach OSP miałem taki głos, że nie zawsze się wykorzystuje te OSP, które nie są w systemie ratownictwa gaśniczego, a ściąga się jednostkę na przykład z Redła, jedzie gdzieś tam w okolice Nowogardu, a z Wyszomierza się jej nie bierze, bo tamta jest w systemie, a ta nie jest. I ci duchowie mają trochę takich jak gdyby obaw, czy to nie jest takie działanie, że z biegiem czasu ich się w ogóle wyeliminuje jako Ochotnicza Straż Pożarna, zostaną tylko te, które są w systemie. Chciałbym dodać. Dziękuję bardzo.
Oddaję panu głos. Bardzo proszę panią dać. Czerwony?
Teraz wy.
Dziękuję. A propos JRG, powiem tak, Ostrą mamy zaawansowane plany na wykorzystanie tamtego budynku. Jesteśmy na etapie projektowania. Powiem jaki jest cel. Parter oczywiście mamy garaże i pomieszczenia takie pomocnicze, które tak pozostaną. Na piętrze będzie znajdowały się pomieszczenia załogi i tam się znajdują, tylko będą troszkę bardziej precyzyjnie wykorzystane. Drugie piętro, prowadzę rozmowy z komendantem wojewódzkim. Komendant wojewódzki chce, abyśmy na drugim piętrze zorganizowali kwatery tymczasowe dla oficerów, aspirantów ze służby. Po prostu województwo zachodniopomorskie jest takim specyficznym województwem, które cierpi nie tylko województwo, bo i lubuskie, i dolnośląskie. Cała ściana zachodnia cierpi na brak wykwalifikowanych kadr. I to jest taka kula u nogi, która teraz szczególnie nam doskwiera. I ponieważ padł taki pomysł, że Nowogard jest położony centralnie, w przypadku pozyskania aspirantów z zewnątrz, my sami takich aspirantów czy oficerów pozyskujemy. Proszę Państwa, w tym roku 1 sierpnia przyjdzie dwóch aspirantów z Krakowa ze szkoły. Czekamy jeszcze na kontakt jednego oficera z Warszawy. Być może przyjdzie. W zeszłym roku przyjęliśmy jednego oficera, jednego aspiranta. No tak to wygląda. Musimy po prostu ściągać kadry z Polski, ponieważ tak, ściana wschodnia i południowa jest przeładowana tymi kadrami, a nasza jest tutaj niedoinwestowana. I to jest skala wojewódzka. Ja tu nie będę mówił o problemach goleniowa. Jest skala wojewódzka i dlatego musimy dla tych osób pozyskać kwatery. Zanim te osoby rozejrzą się, czy się udomowią na naszym terenie, a czasami przeniosą się gdzie indziej, to musimy ich tymczasowo zakwaterować. I taki prawdopodobnie będzie kolejny etap inwestowania w Nowogard. Także będzie to drugie piętro, które miało różne przeznaczenia, przeznaczone typowo pod kwatery tymczasowe. Teraz jeżeli chodzi o OSP, było pytanie, tak? Współpraca myślę, że jest ok, tylko tutaj, jeżeli konkretnie pytamy o Wyszomierz, to powiem, w czym jest problem. Problem jest z samochodem, który w jednostce, ten samochód nie pasuje typowo do jednostki, która ma jeden wyjazd. I Wyszomierz ma samochód z 1000 litrów wody i tylko z szybkim natarciem. Oczywiście procedury dysponowania mówią i dyżurny dysponuje w pierwszym rzędzie jednostki, które mają inne samochody. No, nie będę wchodził w szczegóły, bo bym długo musiał mówić. Musi zadysponować samochód średni, minimum średni, dwie jednostki. Czasami to zależy od obiektu, jak jest zgłoszenie itd. itd. I niestety no, druhowie już w Zwyszomierza doskonale o tym się przekonali, że tracą w pewien sensie na tym. W dodatku są poza krajowym systemem. W pierwszym rzędzie dysponuje się jednostki w krajowym systemie. To jest taki cały system, niestety tak to jest zbudowane. I no, po ostatnim zebraniu byliśmy wspólnie, zadano mi pytanie, czy by nie podjąć działań w celu wymiany tego samochodu na średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Myślę o tym i myślę, że w najbliższym czasie to się uda. Nie wiem za ile, ale to jest, tutaj jest głównie też pies pogrzebany, kolokwialnie mówiąc, że ten samochód jest niewłaściwy. Myślę o tym, ten samochód, który jest w Wyszomierzu, powinien trafić do jednostki, która ma więcej wyjazdów, a niestety tak się nie stało. I teraz, żeby tę sytuację naprawić, po prostu tam musi być średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który ma inaczej jest po prostu wyposażony i przystosowany do działań. Także to jest główny mankament tego całego zdarzenia. I od razu ja chciałem jeszcze, zapomniałem, ale z własnej inicjatywy powiem, że borykamy się też z problemem związanym z pożarem jednostki OSP. Jak pracuję długo tyle lat, nigdy nie mieliśmy takiego zdarzenia. 30 listopada jednostka, remiza OSP Osowo uległa zapaleniu. Powstał tam pożar. W wyniku tego pożaru uszkodzeniu uległy pomieszczenia remizy, to jest raz, a dwa, jeden samochód praktycznie został w wyniku pożaru całkowicie wyłączony z działania i nie opłaca się go naprawiać ani uruchamiać. Drugi, również stary samochód, uległ w wyniku temperatury pewnym uszkodzeniom, odkształceniom, chociaż on chwilowo ma tam jeszcze pofunkcjonować, strażacy robią co mogą. W każdym razie powiem tak, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że burmistrz gminy Nowogard złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, który właśnie jest uruchomiony na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i tak po cichu liczymy, że ta jednostka w Osowie w wyniku tego nieszczęścia, które ją dotknęło, no być może uda się, że jakieś pieniądze pozyska na zakup tego samochodu i ta sytuacja ulegnie radykalnej poprawie. Byśmy byli bardzo zainteresowani tak pozytywnym rozwiązaniem. Jeżeli tak się nie stanie, no będziemy, że tak powiem, poszukiwali innych rozwiązań, żeby tą jednostkę odbudować, ponieważ jest to jednostka w krajowym systemie i ja odpowiadam za funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu. No i ktoś zacznie kiedyś zadawać trudne pytania, co się w tej sprawie dzieje. Dlatego tutaj na razie czekam na optymistyczne rozwiązania.
Dziękuję panu. Czy masz zadania? Bardzo proszę.
Jeśli można, które uzupełnienia z racji tego, że reprezentuję tutaj nie środowisko OSP, ponieważ skład całego systemu bezpieczeństwa pożarowego również wchodzą w jednostki OSP. Mamy ich na terenie powiatu 25, w których to działa 600 strażaków, z czego 350 jest przygotowanych do działań ratowniczo-gaśniczych. Przygotowanych, to znaczy ubezpieczonych, przebadanych, dopuszczonych do akcji. Oczywiście kluczem jest ich wyszkolenie, czyli posiadają podstawowe przygotowanie do działań. Jeśli chodzi o współpracę, to potwierdzam, ta współpraca z komendą się układa bardzo dobrze. Oczywiście komenda sprawuje nadzór operacyjny nad poszczególnymi jednostkami. To, o czym powiedział komendant, jednostki w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jest ich 14 na terenie naszego powiatu. Są jednostkami, powiedzmy, strategicznymi, jeśli chodzi o podejmowane działania. I one są w pewien sposób, zgodnie z wprowadzonym przed laty normatywem, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, no, wyposażone na odpowiednim poziomie. Z tabelek, które, czy ze sprawozdania, które państwo, które otrzymaliśmy,
Możemy sprawdzić też, jaki jest potencjał w poszczególnych gminach. Na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, w naszym powiecie trzy gminy, to jest Stepnica, Goleniów, Osina, mają, że tak powiem, uporządkowany temat taboru samochodowego. Dokładnie w sobotę, tę sobotę przekazany został samochód w Redle, nowy samochód. I w tej chwili, jak powiedziałem, trzy gminy mają ten temat uporządkowany. No wszystko zależy od majętności gminy, tak? Tam, gdzie jest ten potencjał finansowy większy, więc inwestuje się w element bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gminy, to jest Maszewo, Przybier, Nowogard, no ta średnia tych wieku pojazdów, bo tutaj chciałbym się do tego odnieść, jest dużo, dużo wyższa. Generalnie Maszewo bardzo odstaje, tutaj wiek samochodów zbliża się do 30 lat, więc jest ten potencjał bardzo wyeksploatowany. Czynione są również przez też samorządy działania poprzez, tutaj mówię o Maszewie, że również chcą kupić nowy samochód do jednostki. Nowogard, już to o czym powiedział komendant, ma ten wniosek w RPO złożony. Miejmy nadzieję, że uda się coś z tego zrobić. No i trzeci element, pozyskiwanie aut z PSP. To co pan komendant powiedział o tym zakupie, planie zakupu w przyszłym roku nowego auta do PSP, wiąże się z tym, że to auto używane będzie przesunięte do PSP. Mam informację, że takie rozwiązanie gmina Przybiernów wykonała, to znaczy pozyskała samochód z komendy w Szczecinie na przykład używany. Tak więc tu jest rotacja i to jest uzupełnianie takie wzajemne. Jakie problemy mamy jako OSP? Bo tutaj Kazimierz wspomniał o tym dysponowaniu. I rzeczywiście wszystko zależy od potencjału sprzętowego jednostki, jaki ten dyżurny, który otrzyma zgłoszenie na PSK, ma zadysponować. I to jest chyba klucz, ale jaki jeszcze kłopot mamy? Ponieważ życie się toczy w szybkim tempie i obserwujemy też sytuacje, gdzie jednostki nie wyjeżdżają w momencie dysponowania, a zwłaszcza o godzinach między 7 a 15, gdzie po prostu druhowie są w pracy. I tu jest kłopot. Dwa, czasami wyjeżdżają, gdzie jest pełną osadą. 3-4 osoby. Więc to się już dzieje. Staramy się tutaj temu tematowi, tym problemowi zapobiegać. Ja powiem, że 13 marca na tej sali odbyło się spotkanie, takie pierwsze spotkanie właściwie zorganizowane przez Zarząd Powiatu OSP, żeby przedstawić informacje, jak te struktury u nas wyglądają. Byli zaproszeni samorządowcy, pani przewodnicząca również w tym spotkaniu uczestniczyła. Chcieliśmy pokazać, co tym strażakom, naszym druhom innego proponujemy, żeby w pewien sposób tym pożarnictwem ich jak gdyby zainteresować, zaszczepić. Ta formuła, o której mówił pan komendant, czyli te tworzenie tych właśnie baz tak zwanych objazdowych, młodzież, która przychodzi do strażnic, to jest pewien sposób pracy, czyli szukania tego zaplecza do środowisk OSP. Trzeba wspomnieć też o organizowanych rokrocznie zawodach pożarniczych. Startuje w tych zawodach 15 do 20 drużyn NDP, czyli w naszych środowiskach, w poszczególnych gminach ta praca jest robiona, żeby to zaplecze tworzyć. Jednostki żyją, tak. Nie obserwujemy jakichś takich dużych ubytków ludzi, może złe słowo, ale ze stowarzyszeń to się trzyma, tylko jak mówię, no jest pewien kłopot w dysponowaniu w odpowiednich, że tak powiem, godzinach. Także, no, sumując, dziękuję panie komendancie za współpracę, proszę o jeszcze. Mamy jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania, a przede wszystkim no, trzeba powiedzieć, że straż dzisiaj to nie jest tylko pożar, to są inne zdarzenia, bardziej skomplikowane, zdarzenia komunikacyjne, gdzie działa się na żywym organizmie, więc tutaj już musimy być bardziej profesjonalnie przygotowani i jak powiedziałem, komenda na bieżąco analizuje poziom wyszkolenia w jednostkach i organizuje odpowiednie szkolenia na ochotników.
Dziękuję. Dziękuję panom. Proszę państwa, no materiał jest rzetelnie przygotowany, jak co roku zresztą. Informacje które przekazał pan komendant, no uzupełniły jeszcze te wiadomości, które nam przekazano. Pan Krzysztof również tutaj się odniósł do pytań, które zadał kolega radny. No, nie pozostaje nic innego, jak podziękować panu serdecznie za przygotowany materiał i przegłosować informację, którą pan komendant wraz ze swoimi współpracownikami nam przygotowali. Kto z państwa z Komisji Społecznej, kto z państwa jest za pozytywnym zaakceptowaniem informacji o stanie bezpieczeństwa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo.
Co?
Możemy...
Siedem.
Siedem, Krzyś, przepraszam cię.
A komisja wniosków, skarg?
Pięć.
Dziękuję.
Dziękuję panie komendancie, dziękuję państwu. My przechodzimy ten tą informację mamy pozytywnie zaakceptowaną. Przechodzimy do następnego punktu. Piąty. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goleniowskiego za rok 18. W tym miejscu, proszę państwa, chciałbym państwu przedstawić nowego pana komendanta powiatowego policji w Goleniowie, pana młodszego inspektora Roberta Sielskiego. Na miejsce dotychczas panującego nam pana Targońskiego mamy nowego pana komendanta. Zapraszam państwa, pana serdecznie i witamy. Oddaję panu głos, materiał mamy przed sobą.
Dzień dobry państwu, młodszy inspektor Robert Sielski, młodszy, czy młody? Nie, chyba nie aż taki młody. No przyszły mi zaszczyt przejąć jednostkę po Krzysztofie, którym 9 lat pracował w tej, no doprowadził do chyba stanu, który był bardzo bezpieczny, postaram się to utrzymać. No mam zaszczyt przedstawić analizę, którą jeszcze wypracował Krzysztof. To nie jest moja praca, ale za to jest to praca funkcjonariuszy, którzy dotychczas z nim pracowali. I to trzeba podkreślić, że zostawił on bardzo dobrą załogę, która wie jak pracować i przyczyniła się do tego, co zastaliśmy. Proszę państwa, otrzymaliście państwo analizę. Co mogę powiedzieć? To, co najbardziej państwa interesuje. Praktycznie w kategorii zagrożeń przestępczości kryminalnej w każdej z kategorii mieliśmy spadek. Ilość przestępstw, które zostało wszczętych w zeszłym roku, to jest 52. Jedyne kategorie, których można powiedzieć, że było na podobnym poziomie, to kategoria rozboje i kradzieży samochodów. W tamtym roku było 6 przypadków. W tym roku na razie dzięki działaniom funkcjonariuszy, którzy są na służbie, nie mamy na razie żadnego kradzieży, czyli jest to pozytywnie. Nie będę się rozwijał, bo jak państwo zapoznaliście się, to w każdej z kategorii przestępczości o charakterze kryminalnym Goleniów był ponad normę nie tylko krajową, ale również wojewódzką, która była dosyć wysoka i osiągnięte efekty sprzyczyniły się do tego. Jedyną kategorią, którą myślę jako bolączka jest, z którą będę musiał się, że tak powiem, zmierzyć, jest to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To jest zagadnienie, no, którym w tamtym roku, no, można powiedzieć nie, że poległa jednostka powiatowa, ale mieliśmy jednak wzrost. Jest to przede wszystkim wypadków o 28 ilość, czyli 65%. No ale najgorsze to, co było, to, że 7 przypadków było, gdzie osoby zginęły. To jest wszelkie działania, które były prowadzone przez funkcjonariuszy poprzez ujawnialność, w szczególności przekraczających prędkość, bo najczęściej była to przypadki oraz osób będących po spożyciu alkoholu lub też innych środków, jednak nie przyczyniły się. Te działania miękkiej prewencji, czyli ta profilaktyka, która jest prowadzona od najmłodszych, bo praktycznie jak kiedyś by ktoś tak się przyjrzał, ilość przekazanych odblasków do wieku przedszkolnym i szkolno-wczesnym, to jakbyśmy wyszli na ulicę, to powinniśmy się świecić. Ale jednak to gdzieś ginie. Ginie, nie wiadomo dlaczego. Każdy przedszkolak, każdy uczeń szkoły podstawowej wie, jak się zachować.
kontrolować, no ale później jednak jak dorośnie, troszeczkę to o tym zapomina się i mamy te zdarzenia. Mamy te zdarzenia, gdzie są to uczestnicy kierujący, ale również mamy pieszy. Już w tym roku też również mieliśmy te nieszczęśliwe takie zdarzenia, gdzie nastąpiło, mamy zdarzenie o charakterze ze skutkiem śmiertelnym, gdzie piesi byli winni temu, czyli przebieganie akurat było w miejscu niezwolonym, tutaj rejon Przybiernowa, mieliśmy takie zdarzenie. Drugie zdarzenie, które mamy na chwilę obecną ze skutkiem śmiertelnym, no to było zdarzenie się dwóch pojazdów. Czyli w tym roku na pewno, co jako przedsięwzięcie to jest priorytetowe, to jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale w ruchu drogowym w ujęciu dwutorowo. Jedno przede wszystkim kierujących, ale drugie również edukacja w kierunku odnośnie pieszych. I to nie chodzi o to, żeby funkcjonariusze karali tych pieszych mandatami, bo nie ma takiego przyzwolenia. Nie ma przyzwolenia na jakąkolwiek statystykę odnośnie karania mandatami. Przede wszystkim działania policjantów mają być ukierunkowane na ujawnienie i mówiąc krótko, bardziej tłumaczenie i uzmysłowienie, dlaczego nastąpiło takie zdarzenie. Edukacja, jeszcze raz edukacja i tu, co akurat kolega ze straży, my też będziemy bardzo dużo przykładać uwagi na ten temat i będziemy otwarci na wszelką współpracę ze szkołami, różnymi ośrodkami, żeby edukacja w tym temacie. Co jeszcze można by powiedzieć? Na pewno będę starał się, żeby rola dzielnicowego, czyli funkcjonariusza tego pierwszego kontaktu była dostrzegana, żeby on był widoczny, żeby był częściej w rejonie, żeby mieszkańcy mogli powiedzieć, że znają swojego dzielnicowego, a nie jest to Yeti, który gdzieś podobnie się jest, a nikt go nie widział. Jaka bolączka jest? No, bolączką jednostki jest to, że mam 17 wakatów, czyli stan etatowy funkcjonariuszy. Czyli na dzień dzisiejszy jednak ilość funkcjonariuszy to jest. Poczyniłem pewne starania. Są, przyjeżdżają w ramach takiego wsparcia, ale to są wsparcia powiedzmy jednodniowe, że funkcjonariusze oddziału prewencji i to można zauważyć, że coraz częściej na terenie całego powiatu są tak zwane patrole piesze. Ale to są jednodniowe. Po prostu to jest łatanie na chwilę obecną sytuacji. Oni są chętni, no ale ci funkcjonariusze są na terenie całego województwa, czyli jeżeli są możliwości pomiędzy poniedziałkiem a czwartkiem, to przyjeżdżają i wspierają nas tutaj jako powiat. No w weekend jest gorzej, bo oni jednak zabezpieczają przedsięwzięcia, jakim jest głównie są zabezpieczenia imprez masowych. No na naszej powiecie nie ma tutaj zagrożeń w tym temacie, bo mecze, które się odbywają, tutaj są bez zagrożeń, żadna z drużyn, żadnej klasy nie powoduje tutaj zagrożenia, nie ma potrzeby angażowania większej ilości, poza jednym czy dwoma patrolami, które są, postaramy się, żeby na praktycznie na każdym meczu był widoczny funkcjonariusz. Kolejnym mankamentem, który jest, no, to jest środki, czyli pojazdy, które mamy, flota, która jest aktualnie w ujęciu Komendy Powiatowej, no, jest przestarzała. Już poczyniłem pewne starania, mam zapewnienie, że dostaniemy nowy samochód w najbliższym okresie, jest to powiedzmy samochód klasy C. Ponadto poczyniłem już pewne rozmowy z samorządowcami odnośnie tak zwanego wsparcia finansowego, czyli zakupu pojazdów 50 na 50, czyli przy wsparciu 50% samorządu, zakup pojazdu przez Komendę Główną, czyli dalsze wsparcie przez Komendę Główną w tym temacie. Co jeszcze mogę dodać? Ja się cieszę, że mam możliwość pracowania w tym powiecie. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tej analizy, to proszę.
Dziękuję panu komendantowi. Czy moje koleżanki i kolega ma pytanie? Bardzo proszę, Basiu.
Przyzwyczaiłam. Przeczytałam tu to sprawozdanie i tak. Ujawniono 16 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, 2 nieletnich pod wpływem narkotyków. Nie ujawniono nieletnich prostytuujących się. Normalnie kraina miodem i mlekiem płynąca. W całym województwie naprawdę są takie, w całym powiecie takie statystyki? No to rewelacja. No to albo
Znaczy tak, proszę Państwa, to co my posiadamy wiedzę, nie? Bo to wiadomo jest zawsze ciemna liczba, która jest ukrywana. Tutaj to, co udało się w wyniku działań typowo policyjnych ujawnić. Nie można nie powiedzieć, że nie mam problemu, że tak powiem,
z nieletnimi i spożywaniem, ale na chwilę obecną to no, takie za zeszły rok. Takie efekty były poprzedniego komendanta, że tak osiągnął, takie było. Tak. Trudno mi jeszcze teraz za mało osób, czy za powinno być więcej? Za mało. Biorą więcej. Jeżeli są takie sygnały, postaramy się jeszcze bardziej to przyjrzeć w tym temacie. Tu już wiemy, jakie pani, już wiemy, pani, w której szkole posłuchałem, już wiem, do której szkoły trzeba się udać. Lub też, znaczy, jeżeli mogę, bo jest takie narzędzie, krajowa mapa zagrożeń. Jak państwo, w zeszłym roku mieliśmy praktycznie 1691 zgłoszeń. Tam nie było zgłoszeń odnośnie, że nieletni. Najwięcej jednak zgłoszeń tam było w kategorii odnośnie przekraczania prędkości. Odnośnie nieletnich, chwileczkę, niech tylko spojrzę, wycinko, mandali, zgromadzenie się. Odnośnie środków uderzających było 19 zgłoszeń. A nie, odnośnie nieletnich, no nie było, powiem szczerze tak. Było dobrze, czyli przyszło mi pracować w bardzo dobrej powiecie.
Te procenty, które państwo wykazujecie, tam chyba punkty procentowe, bo to na nie swoją korzyść, na swoją niekorzyść działacie. Ponieważ procent to nawet mamy, stosunek wykrywalności mamy o 10% wyższy. Tam powinny być punkty procentowe, a nie procenty, bo to lepiej wychodzi, jak te punkty procentowe są, niż procenty zawsze trochę wyżej. To tylko tak. Ale świetnie, świetnie, no tylko się cieszmy z tego.
A powiem państwu. Powiem państwu, tutaj jest jedno zdanie, z którym się całkowicie utożsamiamy jako mieszkańcy, przynajmniej Goleniowa. Chodzi o zwiększoną ilość umundurowanych policjantów na ulicach miast i gmin. Nawet sąsiedzi wspomnieli mi, zobacz ile tych patroli się w mieście pojawia. Co prawda większe wrażenie robią piesze, ale tutaj pan mówi, że no nie ma, brakuje. Ci, którzy się poruszają samochodami często, gęsto, nawet w takich zakamarkach, gdzie by się człowiek nie spodziewał, to są, przejeżdżają, zwracają uwagę. Bardzo nam się mieszkańcom to podoba, za co przynajmniej za to państwu dziękujemy. A odnośnie tych wypadków drogowych, zwróćcie państwo uwagę, jak dużo przybywa, w jak krótkim czasie przybywa samochodów. To jest nieuniknione, że te wypadki będą i będą się pewnie zwiększać, ta ilość. Dosyć dużo jeżdżę po tych wioseczkach, po tych mniejszych miejscowościach. Nie ma zagrody, nie ma gospodarstwa, żeby nie stało jedno, dwa, a może jeszcze więcej samochodów. One gdzieś się w pewnym momencie jedno na drugie trafi i stąd nie dziwię się, że jest ta... Co wy mówicie?
Mogę?
Bardzo proszę.
Nie chciałem mówić o pojazdach, bo to nie są jakieś takie, bo jest to chyba ogólnokrajowy problem, bo jeżeli byśmy popatrzyli na Szwecję, gdzie jest samochodów gro, a w ciągu roku ginie kilkadziesiąt osób, a u nas 3,5 tysiąca. Więc, a w Stanach Zjednoczonych 40 tysięcy rocznie ginie, czy 50 samych ja myślałem, że tak, panie komendancie, bardzo pozytywnie odebrałem to sprawozdanie za rok 2018 i należałoby tylko to dalej tak trzymać. Być może, że to, co pani powiedziała, pani radna, że nie wszystkie są tu rzeczy zgłoszone, bo wy działacie na zasadzie zgłoszeń. Jeżeli było zgłoszeń tyle, a stwierdzono, że jest 19 narkomanów, ale jest ich dość sporo. I myślę, że tutaj mam w tym programie też jest, że zwiększona ilość, ta ocena patroli, należałoby to dalej trzymać. Wiem, że to jest trudne, ale szczególnie w tych miejscach, gdzie są organizowane różnego rodzaju ogniska, miejsca biwakowe nad jeziorem. Mamy to nawet w Nowogrodzie, ja to na swoim przykładzie mówię. Ostatnio oddano ładną ścieżkę rowerową wokół jeziora, a się okazuje, już wandale zaczynają ją tam podbierać, rozbierać. Więc sprawa wandalizmu, to jakoś narasta nam, nie wiem skąd to się bierze, czy to ludzi niespełnionych, czy zazdrość jakaś, ale jest dużo wandalizmu i to myślę, że te patrole, jeżeli by się tu udało bezpośrednio w rozmowach z poszczególnymi gminami zwrócić na te takie miejsca, gdzie one tam występują. Wiem, że i samorządy dość mocno się przykładają do tego, tak chociażby w Nowogardzie zakupiono samochody, inne, ale to wynika właśnie z dobrej współpracy policji z samorządem i należałoby to dalej kontynuować i szukać tych wspierających, bo to, że mało policji jest, nie wszystkie są etaty obsadzone, wakaty 17 osób, nie mi się wydaje, to jest mało na powiecie, ale można powiedzieć, że w każdej jednej gminie trzech policjantów można by było mieć dodatkowo. To już jest dużo. I tutaj myślę, że ta współpraca z samorządem i sprawa tych patroli należałoby to mieć na codzienną uwagę. A tak, nie mam żadnych uwag. Bardzo dobrze opracowane. Szkoda, że nie pożegnałem komendanta tylko, ale jesteśmy z myślami z nim.
Dziękuję koledze, dziękuję państwu. Proszę państwa, w takim razie przejdźmy do przegłosowania informacji, którą przedstawiła nam Komenda Powiatowa Policji w Goraniowie z Komisji Społecznej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania, tej informacji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pozytywnych. Dziękuję bardzo.
Pięć.
Panie komendancie, serdecznie panu dziękujemy, gratulujemy. Prosimy o więcej, tak trzymać. Do zobaczenia. Dziękujemy panu serdecznie.
Będziemy kontrolować i będą na pewno strzeżone ptaki, co niekoniecznie wszyscy lubią mówić.
Tak.
No tak, uśmiałem się, ale...
Niech się wierzę.
Zresztą też pokazał, że jest problem osób poczujących się w roku też również, no i będą działania.
No ale jak coś tam wybiją, to jest dobrze. Pomogęty pijany protokół.
Znaczy, no, w godzinach wieczora po nocy.
No.
Wieczora po nocy. Powiedzmy po pieniądze. Rano to są ujawnione osoby, które są najczęściej
wczorajsze,
a po 18 to są osoby, które
wczorajsze po sobie.
Na kierunku wspólne działania są, jeżeli mogę tutaj odnośnie samego Goleniowa, są wspólne działania ze Strażą Miejską, są ukierunkowane, bo ta infrastruktura trzeba po przebudowie, żeby nie rozjeżdża i będą działania takie społeczne. Znaczy tak, jeżeli mogę, no przebudowa infrastruktura, czyli trójki i szóstki powoduje, że część kierowców próbuje omijać, bo nie chce im się 6 km objechać i próbują przejeżdżać przez te kolejne. My są policjanci ruchu drogowego ukierunkowani na to, że nie będziemy reagować i na pewno nie będziemy dopuszczać do tego, żeby całą infrastrukturę, która została przebudowana, żeby została zniszczona. No, kierowcom to się nie podoba, ale myślę, że część tych robót, które są przewidziane, już niedługo zakończą się, że to ułatwi nam i będzie mniej pojazdów przemieszczających się przez sam Goleniów.
Dziękuję panu. No to widzicie państwo, to jest kultura jazdy. To ma kultura jazdy. Tego jeszcze żeśmy się nie nauczyli. To co ty mówisz o Szwecji, co pani, czy ktoś z państwa wspomniał o Ameryce. No jest i jeżdżą inaczej. My się wszyscy gdzieś tam w świecie poruszaliśmy, widzimy jak się jeździ za granicą, jak się jeździ u nas. To jest kultura jazdy, której no, nam jeszcze brakuje. Dziękuję panie komendancie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Proszę państwa, my przechodzimy do punktu 6. Informacja na temat naboru do klasy pierwszych, do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 19-20. Widzę, że już pani dyrektor Chomińska się przygotowała, żeby zrelacjonować nam ten program. I ten... tą informację. Proszę pani dyrektor.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, materiał, który otrzymali Państwo jako nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami dotychczasowych klas ponadgimnazjalnych, był przewidziany na majową bodajże, tak, komisja, sesja. Jednak zarząd powiatu podjął taką decyzję, aby przedstawić to Państwu wcześniej, tak abyście z tym, powiedzmy, problemem, materiałem zostali zapoznani wcześniej, nim jeszcze właśnie nabór się zacznie, a nabór zaczyna się 9 maja. Szanowni Państwo, króciutko, 1 września 2019 roku w naszych szkołach ponadgimnazjalnych spotkają się jakby dwa rodzaje absolwentów. Absolwenci, pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i ostatni absolwenci gimnazjum, to znaczy oddziałów gimnazjalnych, które w szkołach podstawowych funkcjonują. Przedstawiłam Państwu materiał, króciutko tylko powiem, jaki problem wystąpi. Otóż powiat goleniowski przygotował, policzył liczbę miejsc, powiedzmy, dla absolwentów, tak jak do tej pory przygotowywaliśmy. Jednak jesteśmy, powiedzmy, gotowi na ten zdwojony nabór. Problem polega na tym, że Goleniów nie udźwignie tego zdwojonego naboru. Liczba miejsc, którą przygotowaliśmy, dotyczy całego powiatu, to znaczy gminy Nowogard, miasta Nowogard oraz miasta Goleniów. W Nowogardzie posiadamy dwie szkoły ponadgimnazjalne, może nie dwie szkoły, powiedzmy jest to liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkoła branżowa. I wszystkie te szkoły zdwojony nabór przyjmą. Nawet mogę się pokusić o takie określenie, że mogą przyjąć więcej niż do tej pory robiliśmy nabór, czyli tam miejsca są. Natomiast Goleniów, nasz zespół szkół numer 1, w którym właśnie funkcjonują trzy szkoły, czyli pierwsze liceum imieniem Stefana Żeromskiego, technikum numer 1 oraz szkoła branżowa, tego ciężaru nie udźwignął. Jak widzicie Państwo tutaj na tabela, której pokazuje, ile miejsc przygotowaliśmy w Goleniowie. Otóż jest to 256 miejsc, zarówno po szkole gimnazjalnej, jak i również 256 po szkole podstawowej. Z tym, że ta gwiazdka, która tam jest wskazana, no tych miejsc niekoniecznie może być tyle, ponieważ w szkole w tej chwili znajdują się uczniowie klas pierwszych, którzy mogą nie uzyskać promocji do klasy wyższej. W związku z powyższym w tej liczbie miejsc muszą być zarezerwowane miejsca dla uczniów, którzy promocji nie dostaną. Ile tych uczniów będzie, my tego nie wiemy, ponieważ rok szkolny kończy się w czerwcu, bodajże 21 czerwca i osoby będą miały możliwość zdawania egzaminów w sierpniu. Więc do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, ile z tych miejsc należy zarezerwować. Szanowni Państwo, to, że mniej jest miejsc w Goleniowie, to nie wynika z naszej złej woli, przede wszystkim jeżeli chodzi o Panią Dyrektor, ponieważ my tak naprawdę nie mamy miejsc, żeby tych uczniów przyjąć. Chcę powiedzieć, że Pani Dyrektor już w tej chwili poczyniła tak jakby takie działania remontowe, które prowadzą do tego, że powstają takie pomniejsze salki. Nie wiem, czy ja to fachowo powiem, takimi dyktami, jakimiś przegrodami jest to robione, aby móc na przykład zajęcia, które są w grupach na języku obcym, na przykład móc w tych salkach prowadzić. Tutaj, nie wiem, Pan Radny na pewno wie, jak to wygląda, że tam są te pomieszczenia przygotowywane. Jeszcze raz powiem, gdyby szkoła funkcjonowała tylko w jednym budynku, można by było się pokusić o, nie wiem, gdzieś znalezienie jakiegoś pomieszczenia dalej, ale szkoła już funkcjonuje w dwóch budynkach i to w tej chwili przy normalnym naborze stwarza pewne warunki z przemieszczaniem, natomiast znajdowanie jeszcze jakiegoś trzeciej klasy, nie wiem, braliśmy pod uwagę tą możliwość, ale to jest logistycznie nie do ogarnięcia. I na koniec jeszcze problemu do technikum i szkoły branżowej raczej nie będzie, nie przewidujemy. Problem wystąpi tylko i wyłącznie w liceum, tutaj w Goleniowie. Ale, szanowni państwo, na szkolnej, tam gdzie jest dinozaur, rok temu została przekształcona szkoła, to było gimnazjum i zgodnie z przepisami, z nową tą reformą, mieli możliwość przekształcenia tej szkoły w liceum. I tam jest liceum ogólnokształcące dla młodzieży, publiczne. To nie jest liceum, za które się pobiera opłaty, normalnie liceum publiczne. I z informacji, które uzyskaliśmy od dyrektora, szkoła jest w stanie przyjąć 2 oddziały po gimnazjum i 2 oddziały po liceum. Wprawdzie te oddziały będą tylko 20-osobowe, bo nie mają możliwości, żeby były liczniejsze, ale jeszcze dodatkowo można, będą, no mówię, absolwenci mieli możliwość tutaj pobierać naukę. Problem jeszcze polega na tym, że dziwnie, tu nie wiem, jest też pani przewodnicząca, która może wyjaśni bardziej, dlaczego tak się stało. Goleniów, macie państwo tu też pokazani, ma w tym roku o wiele więcej absolwentów szkół podstawowych, co nie zdarzyło się w innych gminach, w innych szkołach, ponieważ ona jest porównywalna. Ale z tego, co wiem, to ponad jest tak jakby działanie tutaj samorządu gminnego, które właśnie dawno, dawno temu, jak trwał nabór do klas pierwszych, przekonało pewną grupę rodziców, aby posłali 6-latków do szkoły. To nie jest jeszcze ten nabór, gdzie był tu obowiązek wcześniej. I słucham? Ale ja tutaj przedstawiłam, taka jest sytuacja i wiem, że może dojść do takiej sytuacji, że w jednej szkole spotkają się uczniowie, którzy będą, różnica będzie 2 lat, ponieważ jest to 6-latek i będzie absolwent gimnazjum, który ma tą 9-latkę. Dlatego mówię, jest problem, będzie problem, znaczy problem, no jest w Goleniowie, nie wszyscy dostaną się do Goleniowa, tak? Mogę zażartować, no mamy miejsca zabezpieczone, mówię, w tym publicznym liceum, mamy również w Nowogardzie, ale absolwenci szkół podstawowych, no niestety, przygotowaliśmy tylko 64 miejsca. No i chcę jeszcze powiedzieć, że te oddziały będą łączone, też wskazywałam wam na to, że pomimo, że będą to tylko 2 oddziały, na przykład w liceum, to kształcenie będzie w 3 profilach. One będą połączone w zależności od liczby chętnych absolwentów. I to tyle, jeżeli państwo mają pytania, to dobra.
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby? Bardzo proszę, Basiu.
Ci, którzy chcą się uczyć w Szczecinie, czy też są, no bo nie mamy ich, a wiadomo, że część młodzieży, i to znaczna część młodzieży, to chyba z Goleniowa nawet więcej, jedzie do Szczecina, tutaj łatwiej dojechać niż tam z Nowogardu, a z Nowogardu to wiem, że też są. No.
Krótka odpowiedź. Szczecin wybierają zazwyczaj absolwenci, którzy starają się o miejsca w tych, powiedzmy w cudzysłowie, renomowanych liceach. No tak, teraz w tej sytuacji oni, z tego co wiem, też jest tam zmniejszona liczba uczniów, które będą przyjęci. W związku z powyższym, no wiadomo, mniejsza liczba miejsc, mniejsza liczba osób przyjętych. Tak, wybierają z Goleniowa, tak, przede wszystkim Szczecin, ale z tego co wiem, rodzice uczniów 8 klas niechętnie chcą teraz dawać, bo niestety to są uczniowie rok młodsi niż po gimnazjum. Dlatego też, no z rozmów, ja nie mam tutaj, mówię, takich informacji oficjalnych, ale z rozmów, że ci uczniowie będą raczej starali się o miejsca tutaj w Goleniowie. Ja krótko państwu powiem, wcześniejszych lat 80% tak jakby przyjmujemy do swoich szkół z tego, co jest absolwentów w powiecie. Zawsze mniej więcej tak 80, różnie to gdzieś bywa. I powiedzmy, że teraz też na to jesteśmy tylko przygotowani. Na nic innego, na więcej nie ma szans.
Dziękuję pani. Czy są jeszcze pytania? No problem jest tutaj w tym naszym goleniowskim zespole szkół. No jest problem lokalowy, nie żaden inny, tylko lokalowy, a to o czym pani dyrektor wspomniała. Wiecie państwo, my już poruszamy się między dwoma szkołami na krańcach miasta. Tu z technikum do liceum to jest zupełnie przeciwny kierunek. No i nauczyciele zaczynają po paru latach zaczynają mieć tego dosyć, zaczynają lekko narzekać. No, jak na razie wypełniają swoje obowiązki, ale gdyby to, co wspomniała pani dyrektor, gdyby było jeszcze trzecia jakaś lokalizacja dla uczniów, no to pewnie by na to nie poszli. Jeśli nie ma pytań, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji, którą pani dyrektor nam przedstawiła. Wiem, że na czwartkowej sesji będzie pani dyrektor zespołu szkół numer 1 w Goleniowie. Gdyby się państwu nasunęły jakieś pytania, będzie można pani dyrektor je zadać. A w tej chwili... A może pani przewodnicząca ma coś do zadania?
Nie, ja mówię, że jakby pani minister była, prawda, to myślę o żerach. Oby mieszkali takie, że po prostu nie można się zmieścić w lokalach, które mamy. Bo się po prostu nie ma. Wieścicie się, no to wyjątkowo, bo
proszę państwa, Komisja Spraw Oświaty. Głosujemy nad informacją przedstawioną przez panią dyrektor. Kto jest za pozytywnym zaakceptowaniem tej informacji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Dziękuję bardzo.
Komisja Skarg i Wniosków.
Dziękuję. Pięć też wszystko jednogłośnie. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję. Proszę państwa, my przechodzimy do punktu 7, a to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych. Macie przed sobą państwo ten projekt uchwały. Pani dyrektor będzie...
Tak. Szanowni państwo, nie wiem, czy mogę tak nazwać. Uchwała porządkowa. Dotychczasowa uchwała w sprawie sieci szkół obowiązuje tylko i wyłącznie do 31 sierpnia i mamy obowiązek ten plan sieci ustalić na nowo od września i tu już się znajdują nasze szkoły ponadpodstawowe i jeszcze te dotychczasowe ponadgimnazjalne. Pani kurator zażyczyła sobie, żeby tą uchwałę podjąć w terminie umożliwiającym podjęcie postępowania rekrutacyjnego, co też czynimy. Bardzo szybko udało nam się wszystkie zgody uzyskać, bo 9 maja się zaczyna to postępowanie, a z tego co wiem, w kwietniu nie będzie uchwały. Proszę o pozytywną opinię. To jest po prostu tylko, jak to powiedzieć, usankcjonowanie naszego stanu faktycznego, choć kolejne uchwały dopiero będą ten stan sankcjonowane.
Tak, proszę państwa.
A momencik jeszcze chcę, nie wiem jak to jest. Jak to
mam zrobić, ale w międzyczasie od momentu złożenia tego projektu zarządu do dzisiejszego dnia nastąpiła zmiana podstawy prawnej i chcemy ją zmienić autopoprawką, tak? Ponieważ dziennik ustaw mają państwo tam prawdopodobnie z 2018, tak? O samorządzie powiatowym i w każdej innej uchwale też zmieniamy na dziennik ustaw z 2019, pozycja 511. Taką...
Mam autopoprawkę. Pani dyrektor będzie łaskawa przygotować na czwartkową sesję. I proszę, żebyście Państwo nam dostarczyli tą uchwałę z autopoprawką. No tak, dobrze. Wystarczy, jasne, że tak. Proszę Państwa, przejdźmy do głosowania. Komisja Spraw Oświatowych. Kto jest za przyjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jednogłośnie, dziękuję bardzo.
I Komisja do Spraw Skarg i Wniosków. Dziękuję, pięciu.
Dziękuję Pani Dyrektor. A my mamy numer 8. To jest, proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie likwidacji pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowogardzie, co ja czytam, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie oraz rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Nowogardzie. Ta kolejność, gdyby była odwrotna, może byłoby bardziej harmonijnie, ale wiecie w czym rzecz, to nie powinno to stanowić dla nas przeszkody. Panie Dyrektor, proszę o komentarz.
Ta uchwała jest konsekwencją podjętej w lutym uchwały w sprawie zamiaru likwidacji pierwszego liceum. Przeszliśmy całą procedurę, kurator został powiadomiony, związki, mamy pozytywne opinie. Tutaj też do rady przyszła taka opinia z kuratorium. W związku z powyższym możemy podjąć już tą właściwą uchwałę w sprawie likwidacji liceum ogólnokształcącego. Co za tym idzie, w tej uchwale również podejmujemy, znaczy uchwała również rozwiązuje zespół szkół ogólnokształcących numer 1 w Nowogardzie, dlatego że likwidując to liceum, nie ma tak prawa bytu już zespół. I w wyniku tego rozwiązania pozostaje nam pierwsze liceum, które będzie już samodzielną szkołą. I tak jak Państwo widzą, mienie, pracownicy i należności po rozwiązanym zespole przechodzi na pierwsze liceum ogólnokształcące. Jeszcze informuję, że teraz będzie konkurs właśnie na, ponieważ dyrektorowi kończy się teraz kadencja, w związku z powyższym konkurs odbędzie się już na stanowisko dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego.
Dziękuję Pani Dyrektor. Tutaj widzę, że akceptację wyraziły również związki zawodowe, a więc wszystkie formalności dotyczące tej likwidacji zostały spełnione. A my przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto pozytywnie jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Dziękuję Państwu.
I Komisja Spraw i Wniosków. Proszę bardzo.
Również jednogłośnie. A my mamy, proszę Państwa, dalej Panią Dyrektor będziemy tutaj prosić o wyjaśnienie odnośnie punkt 9 projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo, tu prostujemy tylko pomyłkę. Tak, nie wiemy dokładnie, jak to się stało w naszym wydziale. Na pewno się to stało. Wszyscy na to patrzyliśmy. Wszyscy. Nie ma Pani Przewodniczącej. I muszę Państwu tylko powiedzieć, że dojrzałyśmy tą oczywistą pomyłkę pisarską ze względu na fakt sprawdzania tego naszego księcia Józefa Poniatowskiego. Jak to zapisywać? Cały czas patrzyliśmy na to i w końcu patrzymy, że szkoła jest na 20 pod numerem 21, a nie 17, bo tam się znajduje SOSW. No więc prostujemy, chcemy 21.
Tutaj tylko chodzi ten numer w adresie. Zamiast księcia Poniatowskiego 17 jest 21. Tyle tylko. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały w odnośnie tej poprawki? Raz, dwa, trzy, siedem. Dziękuję bardzo.
Komisja stawi wniosków.
Też jednogłośnie. Dziękuję Pani Dyrektor. A my, proszę Państwa, punkt 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 19 rok. Pewnie Pan Skarbnik pali się do odpowiedzi i wyjaśnień. Bardzo proszę.
Ja już uprzedzałem na poprzedniej sesji, że będzie kolejna uchwała zmieniająca budżet, która wprowadzi wszystkie wolne środki po to, żeby zabezpieczyć przynajmniej część potrzeb związanych z płacami nauczycieli niż w ogóle w oświacie i w pozostałych jednostkach. Te braki, które oszacowaliśmy, to około 9 milionów, zabezpieczamy 3700, właściwie 3500, bo 305 tysięcy wycięto nam z subwencji oświatowej i też musimy je wyciąć z dochodów i z wydatków. W związku z tym wszystkie rezerwy, jakiekolwiek jeszcze powiat posiadał, zostały uruchomione i gdyby były pytania szczegółowe, zresztą zaznaczyliśmy w tabelkach dokładnie dział, rozdział i przeznaczenie. Oczywiście te środki zostaną zabezpieczone w wydziale finansowym i będą uwalniane w miarę powstawania potrzeb. No ale tutaj też chciałbym Państwa radnych uczulić, że jesteśmy w bardzo złym etapie. Toczą się negocjacje, które za zamkniętymi drzwiami ze Związkiem Solidarność i te negocjacje idą w niedobrym kierunku dla samorządu, że podwyżki zostaną przerzucone na barki samorządów. Takie idą postulaty, że po prostu ma być kolejny dodatek ustawowy, który będzie finansowany z pieniędzy samorządu. Nie wiemy tak naprawdę, czym to się skończy, jaką kwotą. Wiemy, jaki jest kierunek i jakie są wytyczne, które idą z ministerstwa, bo to przynajmniej udało mi się uzyskać. Wytyczne są jasne. Samorządy mają ponieść ciężar podwyżek. Ponad to, co jest zadeklarowane przez rząd. No i w tym kierunku idą negocjacje jakby z Solidarnością, bo ZNP się okopało i twierdzi, że nie ma jakby powrotu do rozmów z samorządem. Te już dopłacają. Solidarność jest otwarta, przynajmniej z tych przecieków, które docierają do nas z Krakowa. Dodatkowo musimy się liczyć z tym, że piątka Kaczyńskiego to jest przyszły rok dziura budżetowa w naszym budżecie 3-milionowa. Taki uszczerbek poniesiemy w związku ze zmianami w systemie podatkowym. Taki będzie koszt i nie zostanie on nam w żaden sposób zrekompensowany. To oznacza, że kolejną część wydatków będziemy musieli ograniczyć. Nie chciałem tutaj przerywać panu prezesowi, no i odpowiadać panu Kazimierzowi. Już na takie zaczepki nie będę odpowiadał. Mamy do tego statutowe władze spółki, żeby one zadbały o jej byt i to one powinny nam tutaj przedłożyć plan, do którego zostały zobowiązane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nakazała im przedłożyć plan naprawczy. Ja tego planu nie widziałem. Widziałem tylko sugestie, które mają na celu przeniesienie ciężaru kosztów ze szpitala na powiat, co jest prawdopodobnie niemożliwe. Będziemy te wszystkie elementy sprawdzać. Na dzień dzisiejszy twierdzę, że jeżeli szpital nie zredukuje straty w wysokości 10 tysięcy dziennie, którą ponosi, a już prezes mówi o jej powiększeniu ze względu na presję płacową, nie będziemy w stanie tego udźwignąć. Trzeba będzie podejmować bardzo drastyczne decyzje moim zdaniem, ale w kierunku spółki, jakby tak, nie jednostek, bo dług, który generują, to jest 100 stanowisk pracy w samorządzie. O tyle trzeba by było zredukować zatrudnienie we wszystkich jednostkach, żeby zbilansować potrzeby szpitala, które zgłaszają na dzisiaj, a oni na dzisiaj nie potrafią określić, ile to będzie od 1 lipca. Także bardzo trudne są te rozmowy i chciałbym Państwa uczulić. To jest tylko zabezpieczenie części potrzeb, bo jak mówiłem w grudniu, niedoszacowanie w obszarze wydatków bieżących w powiecie to 16 milionów zgłoszone. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że każda jednostka zawyża swoje potrzeby po to, żeby mieć jakieś pewne rezerwy, że część zadań można przesunąć, ale w wielu przypadkach tych zadań już się przesuwać nie daje. Są remonty nakazane przez sanepid, są inne rzeczy, które będziemy musieli wykonywać. Dlatego proszę o przyjęcie i zabezpieczenie tych środków. No tak jak mówię, nie wiem, na ile one wystarczą w związku z tym, że nie wiemy, jak potoczą się rozmowy dotyczące płac nauczycieli.
Dziękuję panu skarbnikowi.
No tak, wiecie państwo, jak wróciliśmy do tego szpitala przez jeden moment, no po to, żeśmy powoływali spółkę, żeby próbowała ta spółka zarządzać w ten sposób, żeby tego długu nie generować, a to się okazuje, sama spółka w sobie jest niesamowicie droga. No, trzeba się nad tym wszystkim grubo zastanowić i... No, to mam na myśli, no pewnie, no nie chciałem być bezpośredni. Proszę państwa, wracając do projektu uchwały odnośnie zmiany budżetu. Kto jest za przyjęciem tego projektu przedstawionego nam w tym projekcie? Komisja Spraw Społecznych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję bardzo.
Komisja Spraw i Wniosków, proszę.
Też 5, dziękuję. No i teraz konsekwencja poprzedniej uchwały, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pan skarbnik, słóweczko.
Tak, w związku ze zmianą wysokości deficytu jesteśmy zobowiązani zmienić również wieloletnią prognozę finansową, bo w oparciu o plan budżetu na 2019 liczą się współczynniki możliwości obsługi długu na lata następne. W związku z tym, że deficyt nam się zwiększa i zwiększają się bardzo mocno wydatki bieżące, te współczynniki oczywiście dochodzą już do granicy. Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na rok 2020 i 2021. Tam już, jeżeli chodzi o prognozę dotyczącą wskaźnika długu opartego na planie z trzeciego kwartału 2018, mamy wskaźniki na nie, to znaczy, że nie możemy zaciągać więcej długu i to jest już pierwszy sygnał ostrzegawczy dla powiatu, że zwiększanie obciążeń w dalszym ciągu będzie skutkowało brakiem możliwości uchwalenia budżetu. Od razu chciałbym na to zwrócić uwagę. To jest bardzo zły znak, bo pierwszy raz nam się to pojawiło, odkąd tutaj pracuję.
Dziękuję panu skarbnikowi. Ta czarna wizja jest przerażająca, no ale musimy na dzień dzisiejszy podjąć uchwałę odnośnie tej zmiany wieloletniej prognozy. Kto z państwa jest za przyjęciem z Komisji Spraw Społecznych, za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie 7, dziękuję bardzo.
I z komisji skarg i wniosków?
5, też wszyscy. A my, proszę państwa, omawialiśmy punkt 11. Punkt 12, sprawozdanie z działalności zarządu będziemy na sesji omawiali. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa ma wnioski, jakieś uwagi, pytania? Jeśli nie, dobrnęliśmy do punktu 14. Ja państwu serdecznie dziękuję za udział w komisji, za merytoryczną dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom również.
Nie cię płacić, nie płakać.